I otwieram punkt numer 15, projekt uchwały PU 1151/17 w sprawie rocznego programu współpracy miasta Poznania z organizacjami, bardzo proszę o spokój, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na 2018 rok. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Dziękuję, pani przewodnicząca. Jesteśmy w trakcie uruchamiania prezentacji. Szanowni państwo radni, zgodnie z coroczną tradycją i zobowiązaniami wynikającymi w stosunku do Rady z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwracam się do państwa z prośbą o przyjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w skrócie 3.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, programie na 2018 rok. Przypominając, obowiązek przyjęcia takiej uchwały leży po stronie Rady Miasta Poznania. Termin przyjęcia, obowiązkowy termin przyjęcia programu to jest 30 listopada. Tak jak wcześniej wspominałam, dokument ma charakter roczny, przy czym Miasto Poznań w zeszłym roku przyjęło na kolejne 4 lata wieloletni program współpracy z NGO, który, przypominając, po 2 latach będzie podlegał ewaluacji, również dyskusją z Radą Miasta Poznania a propos zmodyfikowania jego kształtu. Ocena realizacji zadań priorytetowych, które są zgłaszane do programu, jak i samego programu, leży po stronie przedstawicieli miasta prezydenta oraz organizacji pozarządowych. Tworzenie tego programu odbywa się na poziomie Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Komisji Dialogu Obywatelskiego, których, przypomnę, w Urzędzie Miasta Poznania jest 5, przy Wydziale Kultury, przy Pełnomocniku do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami, przy Wydziale Oświaty, Wydziale Ochrony Środowiska i Wydziale Zdrowia do Spraw Społecznych. I wnioski zawierane w sprawozdaniu corocznym z realizacji poprzedniego rocznego programu wchodzą do projektu po 2 latach. Prace nad programem 2018 wzorem roku ubiegłego rozpoczęliśmy już w marcu, kiedy odbywaliśmy spotkania albo z Komisjami Dialogu Obywatelskiego, albo organizacjami pozarządowymi, które funkcjonują w sferach działalności pożytku publicznego, tam gdzie komisje nie miały możliwości się spotkać. Między 4 a 25 kwietnia organizacje pozarządowe miały możliwość nadsyłania proponowanych zadań priorytetowych w poszczególnych sferach działalności pożytku publicznego, a później one były poddawane konsultacjom z wydziałami merytorycznymi, zarówno co do zasadności zlecania zakresu organizacjom pozarządowym, jak i możliwości zabezpieczenia środków na realizację w projekcie budżetu na 2018 rok. Celem głównym rocznego programu jest budowanie partnerstwa miasta Poznania z organizacjami i przede wszystkim zwiększenie roli organizacji w realizacji zadań publicznych miasta, partycypacji społecznej, ułatwienie procesu składania ofert. Tutaj, jak państwo zapewne wiedzą, system WITCAC chwalony przez organizacje pozarządowe jest narzędziem, które zostało wdrożone i od lat było oczekiwane przez organizacje. Miasto wspólnie z organizacjami jest zainteresowane i jego celem jest promowanie działań organizacji pozarządowych, współpraca, tworzenie warunków dla społecznej aktywności, a jednocześnie wspieranie stabilności organizacji pozarządowych miasta Poznania. Wspólne wykonywanie zadań publicznych, o których jest mowa w artykule 4 ustawy wymienionych w artykule 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, stanowi przedmiot współpracy miasta z organizacjami, a formy współpracy miasta zostały określone trójwymiarowo, czyli współpraca z zakresu tworzenia polityk publicznych, realizacji zadań publicznych i tworzenia infrastruktury współpracy i warunków do społecznej aktywności. Zadania priorytetowe określone w rocznym programie współpracy na 2018 rok ustalono w proponowanym państwu projekcie na poziomie 90 590 tysięcy złotych, 297 złotych i w poszczególnych sferach działalności pożytku publicznego proponuje się realizację następujących kwot. W zadaniu priorytetowym w sferze pożytku publicznego pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób proponuje się przeznaczenie na realizację tych zadań przez organizacje pozarządowe kwoty 41 41 028 zł. Na zadania priorytetowe w sferze pożytku...
Taka uwaga, żeby to trochę skrócić, bo to było wszystkich.
Dlatego nie czytam wszystkiego, dobrze.
Komisjach i myślę, że radni tutaj już sobie to wszystko.
Dobrze. Okej. Okay. Osiedla. Czyli właściwie podsumowując. Tak jak wspomniałam wcześniej, 34 osiedla i ich zadania priorytetowe zostały ujęte w kwotach, które były wcześniej w poszczególnych sferach pożytku publicznego zaproponowane. Proponowana kwota łączna wydatkowania na zadania to jest 90 milionów ponad 590 tysięcy. Program będzie obowiązywał, jeżeli Rada Miasta go przyjmie, od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia, będzie podlegał ewaluacji, był konsultowany, był również konsultowany z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego, którego przewodnicząca jest na sali. Jeżeli chodzi o zgłaszane uwagi, były one oceniane przez wydziały merytoryczne. Tam, gdzie istniała możliwość prawna, zmiana zakresu zadań, były one korygowane. Tam, gdzie istniała możliwość dofinansowania zadań, były one dofinansowane, środki zostały zwiększone. Natomiast tam, gdzie nie było takiej możliwości, szczególnie to dotyczyło zwiększenia kwot w poszczególnych sferach, nie były one korygowane. Mając na uwadze to, co powiedziałam, bardzo proszę Państwa o podjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Projekt uchwały opiniowały komisje. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia, opinia pozytywna, 3 głosy za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. Komisja Rodziny, opinia pozytywna, 3 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. Z uwagą radny Aleksandrowicz zgłosił poprawkę o wykreślenie punktu 1, paragraf 22. W głosowaniu odrzucono poprawkę. 1 za poprawką, 1 osoba za poprawką, 3 przeciw poprawce, 1 wstrzymała się. Komisja Kultury i Nauki. Komisja zaproponowała poprawkę o treści Komisja Kultury i Nauki zaproponowała poprawkę wykreślenie z projektu uchwały całego paragrafu 22 oraz umniejszenie o kwotę 200 tysięcy złotych zapisanych w paragrafie 22 kwoty ogólnej przeznaczonej na realizację programu zapisanych w paragrafie 33 ustęp 1, to jest zmniejszenie kwoty 90 590 1297 zł do kwoty 90 390 297 zł. Wynik głosowania 7 za, 6 przeciw, 1 osoba wstrzymała się. Komisja Oświaty i Wychowania zaproponowała taką samą poprawkę, ja już jej nie będę przeczytała tutaj, również o zmniejszenie tej kwoty z 90 590 297 do kwoty 90 390 297. 5 głosów za. 4 osoby wstrzymały się, 4 osoby były przeciw, 0 osób wstrzymało się. Komisja Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego, opinia pozytywna, 5 za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się. Komisja Samorządowa, opinia pozytywna, 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki, opinia pozytywna z poprawką, wykreślenie z projektu uchwały paragrafu 22 oraz zmniejszenie o kwotę 200 tysięcy złotych zapisanych w paragrafie 22 kwoty ogólnej przeznaczonej na realizację programu zapisanej w paragrafie 33 ustęp 1, to jest zmniejszenie kwoty 90 590 297 do kwoty 90 390 297, czyli taka sama poprawka jak poprzednie komisje i wynik głosowania 6 za, 2 osoby wstrzymały się, 2 osoby były przeciw, 0 osób się wstrzymało. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, opinia pozytywna, 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących osób. I Komisja Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej, również opinia pozytywna, 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w imieniu klubu, w imieniu komisji? w imieniu komisji pan radny klubu. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Tak, w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o tą uchwałę, to pewną wątpliwość wzbudza w nas to, że jakby środek staje się celem. Celem powinno być, tak jak zresztą to jest ujęte w paragrafie 5, czyli rozwój przestrzeni i społeczności miasta oraz zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Poznania. Natomiast trochę na to miejsce celu przemieszcza się zwiększenie roli organizacji pozarządowych, paragraf 3 ustęp 1, zwiększenie roli miasta w promocji działań organizacji pozarządowych, paragraf 3 ustęp 1 punkt 5, wspieranie stabilności organizacji pozarządowych oraz dbanie o ich rozwój, to jest też paragraf 3 ustęp 1 punkt 9, czy w paragrafie 4 w punkcie 1 dążenie do poszerzania zakresu zadań zlecanych organizacjom pozarządowym. Otóż organizacje pozarządowe mają wspierać miasto i działać na rzecz mieszkańców, a nie miasto ma wspierać organizacje pozarządowe. One są pewnym środkiem czy narzędziem i to budzi pewną wątpliwość. Natomiast jeszcze jedno. Pewne wątpliwości wzbudzają też u nas kwoty, jeżeli porównujemy różne zadania. Na przykład jeżeli w paragrafie 17 możemy przeczytać, że przy zadaniu priorytetowym działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży. Mamy tutaj oprócz jednego punktu, który dotyczy środowiska studenckiego i na który z tego, co słyszeliśmy, przeznaczone jest 20 tysięcy złotych. Mamy wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej podczas wakacji letnich i ferii zimowych. I na to przeznaczone jest 70 z 90 tysięcy w ogóle w tym paragrafie. To wydaje się to nam kwotą rażąco małą. Jeżeli na przykład w paragrafie 11 w priorytecie działalność na rzecz integracji cudzoziemców czytamy, że na rzecz integracji cudzoziemców będziemy przeznaczali 220 tysięcy. Wydaje nam się przy całym uznaniu dla cudzoziemców i ich roli w mieście, że jednak wsparcie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej jest nieco ważniejsze niż prowadzenie centrum informacyjno-doradczego dla cudzoziemców, pomaganie im w pisaniu pism urzędowych czy integracja cudzoziemców ze społecznościami lokalnymi. To zestawienie 70 tysięcy i 220 tysięcy wydaje nam się wątpliwe. Natomiast nasz zdecydowany i szczególny protest wzbudza paragraf 22. On pojawił się już w roku ubiegłym, wtedy miał numer 23. Nazywał się bardzo ładnie, to znaczy upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. Tak też się nazywa w tym roku. W zeszłym roku planowano wydać tam 100 tysięcy złotych na popularyzację praw człowieka, co nie budziło specjalnych wątpliwości, ale też na działania na rzecz równego traktowania osób, grup narażonych na dyskryminację, co wzbudziło wówczas dyskusje i wątpliwości. W tym roku pod tym samym hasłem mamy już oprócz działania na rzecz równego traktowania osób, grup narażonych na dyskryminację, co przypomnę, nawet w zeszłym roku budziło wątpliwość, także punkt zamiast popularyzacji praw człowieka mamy punkt Poznań miastem różnorodności. Nie jesteśmy do tego punktu przekonani, wiedząc, co władze wykonawcze miasta za tą różnorodność uważają. I mamy wreszcie coś, co wzbudziło szczególny opór, zwłaszcza na Komisji Oświaty i Wychowania oraz na Komisji Kultury i Nauki, program edukacyjny w szkołach na rzecz tolerancji i akceptacji różnorodności. Otóż wchodzenie z programami inspirowanymi przez panią pełnomocnik do spraw równości, czy jak się jej urząd dokładnie nazywa w mieście, do szkół, jest naszym zdaniem przejściem cienkiej, czerwonej linii i na to przejście nie możemy się zgodzić w żaden sposób. Wiemy, że pani Marta Mazurek, nawet jak się spotyka z dziećmi przedszkolnymi, to nie może się powstrzymać od tego, żeby nie czytać im bajeczek wydanych przez krytykę polityczną o ślimaczku, który nie wie, czy chce być chłopcem, czy dziewczynką i który jest przekonywany, że to całkiem normalne, że on nie wie, czy chce być chłopcem, czy dziewczynką, że w ogóle to sprawy rodzinne to wyglądają bardzo różnie. Są rodziny, gdzie jest dwóch tatusiów, są rodziny, gdzie są mamusie, jest rodzina, gdzie mamusia ma dwóch tatusiów, a też jest tatuś, który był mamusią, czy mamusia, która była tatusiem. I to wszystko bardzo dobrze, ślimaczek nie powinien się tym stresować, że sam nie wie, czy chce być chłopcem, czy dziewczynką. Skoro pani Marta Mazurek nie może się opanować, żeby czytać takie bajki dzieciom z przedszkola, to bardzo obawiamy się, co zechce przedstawiać dzieciom w szkołach podstawowych w ramach programu edukacyjnego na rzecz tolerancji i akceptacji różnorodności. Ponieważ w dyskusji na komisjach usiłowano zwekslować, że to wcale nie chodzi o to, co my myślimy, ale chodzi na przykład o cudzoziemców, no to o cudzoziemcach mamy w paragrafie 11, że to chodzi o wykluczenie społeczne, ale o wykluczeniu społecznym to przecież mamy w paragrafie 16, przeciwdziałanie pierwsze zadanie, przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego, czy wreszcie, że to chodzi o osoby niepełnosprawne, bo to przecież też jest różnorodność. To jest oczywiście absurdalne, bo niepełnosprawność jest zupełnie czym innym niż to, o czym myśli pani pełnomocnik, nieustannie, jak nam się wydaje, ponieważ w paragrafie 13 w zadaniu priorytetowym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych mamy też sprawę integracji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Także traktujemy to wprost jako propagandę homoseksualną i uleganie lobby, które zdaje się jakoś tam LGBTQ i inne literki nazywa. I na to nie ma naszej zgody absolutnie. Dlatego popieramy te poprawki, które zostały przyjęte między innymi właśnie przez Komisję Oświaty i Wychowania oraz Komisję Kultury i Nauki. I jesteśmy niezmiernie sceptyczni do całego programu. Jeżeli ten paragraf 22 pozostanie w tym programie, to na pewno nie będziemy za tym programem głosować. Dziękuję.
Dziękuję. Zanim oddam głos panu radnemu, jeszcze chciałam opinię Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przeczytać. Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok, jednocześnie rekomendując uwagi zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. I tutaj załącznik jest taki, że paragraf 16, wysokość alokacji to jest 500 tysięcy. Alokacja na rzecz oświaty jest od lat jedną z najniższych, mimo że walczymy o jej zwiększenie od lat. Nie przyjmujemy uzasadnienia, że wysokość środków przeznaczonych przez miasto Poznań na oświatę jest największa wśród wszystkich wydziałów urzędu. Mamy świadomość, iż wynika to z subwencji oświatowej, a nie środków miasta przeznaczonych na działalność organizacji pozarządowych. O zwiększenie kwoty wnioskowali radni Komisji Oświaty i Wychowania. Wnosimy o zwiększenie kwoty również i z tego względu,
rządu, iż ilość zadań priorytetowych została zwiększona. Paragraf 17. Wysokość alokacji 500 tysięcy. Alokacja jest zbyt niska w stosunku do potrzeb. Wnioskujemy o jej zwiększenie od lat, mając poparcie radnych. Paragraf 29. Wysokość alokacji 100 tysięcy. Koszt prowadzenia Centrum Bukowska zawsze był wysoki, a coroczny plan budżetu są niestety zaniżone, przez co Centrum na co dzień spotyka się z wieloma ograniczeniami wynikającymi z niewystarczających środków na pokrycie na przykład konserwacji i sprzątania pomieszczeń. Szeroka oferta merytoryczna i duże zapotrzebowanie na prowadzenie szkoleń również pochłaniają większe środki niż te, które zostały uwzględnione w tegorocznym raporcie. Średnioroczny koszt funkcjonowania centrum razem z ofertą merytoryczną wynosi około 400 tysięcy. Widać więc, że koszt prowadzenia centrum jest bardzo niedoszacowany. Tymczasem oczekiwania organizacji korzystających z centrum są coraz większe. Centrum też po tylu latach funkcjonowania wymaga doposażenia, drobnych remontów i napraw. Oraz paragraf 16. Prośba o rozważenie możliwości zwiększenia wysokości nakładów. Przewidywana wysokość środków finansowych jest niewystarczająca i nie pozwala na realizację niektórych działań.
To wszystko. Teraz proszę w imieniu klubu pan radny Marek Sternalski.
Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo, bardzo cieszymy się z tego programu, dlatego że mamy pewną różnicę pomiędzy nami, a pomiędzy tym, co powiedział Pan Radny Aleksandrowicz, bo było takie znamienne słowo, że miasto nie powinno wspierać, żebym nie przekłamał, organizacji pozarządowych, tylko tą pracę z mieszkańcami. Taki był sens. Jeśli się nie mylę, my mamy inne spojrzenie na to wszystko. Uważamy, że miasto powinno wspierać mieszkańców, ale wspierać też organizacje pozarządowe, bo miasto powinno być miejscem, w którym obywatele zrzeszają się w organizacje pozarządowe, aby rozwiązywać swoje problemy. To jest troszeczkę odniesienie też do stylu zarządzania, o którym mówił pan radny Różański, jakie teraz nowe style są w zarządzaniu. Obywatele oczekują tego, że będziemy wspierali ich inicjatywy społeczne, kulturalne, sportowe, osiedlowe, że będziemy wspierali organizacje, które będą tworzyły i będą rozwiązywały problemy mieszkańców. I miasto musi iść w takim kierunku, tak idą wszystkie nowoczesne miasta na świecie, idą w kierunku przekazywania części zadań, części kompetencji organizacjom pozarządowym. To jest klucz do sukcesu. Im niżej jest władza, tym lepiej. Im władza jest wyżej, tym gorzej. To jest taka pierwsza uwaga. W związku z czym bardzo się cieszymy, że takie środki są przeznaczane. Dlaczego? Dlatego, że widzimy to wyraźnie na bazie polityki senioralnej w mieście Poznaniu, gdzie jest bardzo duże otwarcie na organizacje pozarządowe, na inicjatywy społeczne, na centra inicjatyw lokalnych, które zrzeszają lokalne społeczności. Widzimy wyraźnie, że społeczności lokalne rozpoczynają taką mrówczą pracę na terenach, na których mieszkają i aktywizują mieszkańców, którzy dotychczas nie brali udziału w różnych inicjatywach. Przykład wydarzeń kulturalnych, które się działy chociażby w lecie na poznańskich osiedlach, to były też z inicjatywy poprawek naszych radnych. To wszystko spowodowało, że część ludzi, którzy nie wychodzili poza obręb swojego osiedla, którzy są osobami schorowanymi, starszymi, brało udział w koncertach, w plenerowych pokazach filmów. To są rzeczy, które są ważne i które nie byłyby realizowane bez wsparcia, bez pomocy organizacji pozarządowych. Ja uważam, że miasto Poznań powinno w jak największym stopniu korzystać i czerpać z doświadczeń i wiedzy organizacji pozarządowych w różnych dziedzinach życia i powinniśmy się starać jak najbardziej wykorzystywać potencjał poznańskich organizacji pozarządowych, tak jakby ich było w naszym mieście jak najwięcej. Kolejna ważna rzecz, która jest, to jest to, że cieszymy się, że tak mocno też będą realizowane różne programy prorodzinne. polityka prorodzinna jest jednym z priorytetów Platformy Obywatelskiej i to, że tak fajnie wyglądają programy prorodzinne w tym programie, też ma dla nas bardzo duże znaczenie. Przejdźmy do tego paragrafu 22, bo to jest paragraf, który u nas wzbudza kontrowersje z punktu widzenia jednego poziomu, to jest poziom działań na rzecz różnorodności w szkołach. Mieliśmy spotkanie na ten temat, tam była mowa o tym, że to się będzie działo od przedszkola. I my wychodzimy w większości z założenia takiego, że programy antydyskryminacyjne są potrzebne, są konieczne. Są różne sytuacje w szkołach dotyczące różnych dyskryminacji, głównie związanych z biedą, ktoś nie ma iPhone'a, jest wykluczony ze społeczności, takie są fakty. Są kwestie związane z dyskryminacją wynikającą, że mamy coraz więcej dzieciaków. Przepraszam bardzo, ale to nie jest śmieszne, naprawdę. No, ja też nie mam iPhone'a, ale to nie jest chyba powód do tego, żeby o ważnych rzeczach w taki sposób rozmawiać. Są sytuacje bardzo ważne dotyczące na przykład dzieci, które przyjeżdżają chociażby z Polonii, się uczą w poznańskich szkołach, a mają problemy związane na przykład z językiem, ze znalezieniem się w danej grupie. Są kwestie, które należy pielęgnować. W niektórych szkołach odbywają się corocznie spotkania integracyjne, gdzie dzieci z różnych klas, z różnych szkół spotykają się, pokazując różnorodność, na przykład, bo są tam dzieciaki z różnych krajów i te dzieci pokazują swoją kulturę, pokazują swoje zwyczaje, dzieci nawzajem uczą się najważniejszych słów w danym języku i zupełnie inaczej potem wygląda komunikacja w tej klasie, inaczej wygląda integracja takich dzieci, te dzieci się czują bardzo dobrze wtedy w tej szkole. Natomiast kluczowe jest to, że te działania powinny się odbywać w ramach Wydziału Oświaty. To jest rzecz dla mnie kluczowa. Dlaczego? Program, który przygotowała pani pełnomocnik, jest programem pilotażowym według jednej sztampy, tak to nazwijmy, który miał być realizowany w 15 poznańskich szkołach. Mam wrażenie, że problemy, które się mogą pojawić, wykraczają poza tych szkół 15, bo placówek oświatowych mamy znacznie więcej i dobrze by było, gdyby to dyrektorzy szkół decydowali, w jakim zakresie, jakie są potrzeby i żeby mogli korzystać ze środków, jeżeli wystąpi jakiś rodzaj dyskryminacji na terenie szkoły. I mam wrażenie, że kadra pedagogiczna jest dobrze do tego przygotowana, że są procedury w szkołach dotyczące działań, jeżeli pojawia się jakiś problem, ale bardzo często brakuje środków finansowych na to, aby zapewnić fachowcom zajęcie się danym tematem, chociażby podczas zajęć pozalekcyjnych. W ramach 300 tysięcy złotych, które były w Wydziale Oświaty na działania, na zajęcia pozalekcyjne, my wprowadziliśmy taką możliwość, że w ramach tych środków będzie można prowadzić zajęcia antydyskryminacyjne w szkołach. Skorzystało z tego 6 szkół, bo mieli różnorodne potrzeby na ten temat. I naszym zdaniem zdecydowanie lepszym i bardziej efektywnym rozwiązaniem, nie ideologizującym tematu, jest to, aby środki były w ramach Wydziału Oświaty, a to dyrektorzy decydowaliby, czy istnieje taka potrzeba i jaki rodzaj zajęć poprowadzić. W związku z czym myślę, że dobrze by było, gdybyśmy akurat ten podpunkt dotyczący edukacji wykreślili i kwotę 80 tysięcy ściągnęli z tej części programu. Natomiast w ramach poprawek budżetowych my deklarujemy, że pieniądze odpowiednie przeznaczymy dla Wydziału Oświaty, dedykowane na działania antydyskryminacyjne, które będą w gestii Wydziału Oświaty. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję, żeby było jasne, dopowiem. Celem współpracy miasta i organizacji pozarządowych, zgodnie zresztą z paragrafem 5, jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w celu rozwoju przestrzeni i społeczności miasta oraz zaspokajania istniejących potrzeb społecznych mieszkańców. I zwracałem tylko uwagę w moim wystąpieniu klubowym, że celem miasta nie jest wspieranie organizacji pozarządowych jako takich, tylko wspólne działanie na rzecz miasta i jego mieszkańców. Nie zawsze można milcząco przyjąć założenie, że wszystko, co robią organizacje pozarządowe, będzie lepsze od tego, co robią jednostki miejskie. Bardzo często tak jest, że organizacje pozarządowe bardziej efektywnie i lepiej gospodarują tymi pieniędzmi i zrobią to lepiej niż jednostki miejskie, ale znamy też przykłady inne, kiedy jednostki miejskie na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców mogą działać efektywnie i widzimy na konkretnych przykładach, że robią to lepiej niż niektóre organizacje pozarządowe i tylko tyle. Natomiast co do reszty pozostają przy swojej ocenie zarówno działalności pani pełnomocnik, jak i paragrafu 22. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Janusz Kapuściński.
Pani przewodnicząca, panowie prezydenci, Wysoka Rado, no i jeszcze nieliczni mieszkańcy. Mówimy teraz o bardzo doniosłej sprawie o osobach wykluczonych. No i jak słyszymy, tutaj rządząca Platforma Obywatelska potrafi na ten temat ustami przewodniczącego perorować ponad pół godziny. A gdzie są wykluczeni mieszkańcy wyczyszczonych kamienic? Słowa się nie zająknęliście. Od początku kadencji ja o tym mówię. Nikt słowa nie powie. A o homoseksualizm się martwicie. No, czy to jest w porządku? Będzie komisja reprywatyzacyjna i wtedy się obudzicie, że jednak coś trzeba będzie zrobić. Bo robimy wszelkie starania, żeby jednak ona tutaj w Poznaniu wylądowała i chyba to nam się powiedzie. I w końcu nareszcie trzeba powiedzieć coś tym mieszkańcom, że Rada Miasta nie tylko myśli o tych LGBT, ale również o tych, ale proszę pani, to nie ma żartu, ja jestem wściekły na was, przecież, a dlaczego Jugendamtu nie chcecie potępić? Przecież to jest nazistowska organizacja, ale nie ma, przepraszam bardzo, ja o tym mówiłem na Komisji Kultury, wniosek mi został przegłosowany, przyjęty.
Bardzo proszę.
Przetransportuje z dzieciaków, pani wtedy pani się zorientuje, jak to smakuje.
Pani radna Kretkowska, bardzo proszę o głos.
A tu nic, nawet z PiS-u się wiosło.
Ja bym prosiła, albo niech pan zacznie mówić do mikrofonu, bo teraz ja nie chcę panu odbierać.
No ale nie mówi na temat, pan radny nie mówi na temat uchwały. Bardzo proszę o, panie radny.
Panie radny, bardzo proszę wrócić do organizacji pożytku publicznego, bo jesteśmy w tym punkcie.
Słucham? No nie, ale on stanął i nie mówi do mikrofonu. Słucham? Ja nic nie mówię.
Pani radna Kretkowska, bardzo proszę.
Jestem za tym, żeby każdy radny powiedział, co są ważne i lepiej było już, żeby pan radny dokończył do mikrofonu, a tak to taka powstała sytuacja. W każdym razie ja bym chciała... No zgadzam się z panem radnym Pawlikiem, tylko że pan radny Janusz Kapuściński wstał, przestał mówić do mikrofonu i... Aha, no ja w każdym razie proszę o głos w tej chwili, bo... Zawsze uważam, że lepiej, żeby każdy powiedział, co ma do powiedzenia tam.
Pani radna, bardzo proszę.
Tak. Teraz tak, chciałabym powiedzieć, że jeśli chodzi o propozycje poprawki klubu Platformy czy pana Marka Sternowskiego, nie do końca rozumiem, jak to ma wyglądać. Mamy pełnomocniczkę prezydenta miasta Poznania do spraw przeciwdziałania wykluczeniom, która zaproponowała 3 projekty dotyczące jakimś zjawiskom dyskryminacyjnym czy wykluczeniom w szkołach. I zaproponowała, ażeby to było realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach programu. Nie ma pani pełnomocniczki na sali, bardzo żałuję, bo w takich sytuacjach powinien autor przedsięwzięcia móc wyargumentować i przekonać radnych do tego. W każdym razie tak jak to zostało nakreślone i przedstawione na Komisji Oświaty, miałaby się odbyć najpierw... A przepraszam, czy państwo radni mogą mi dać mówić? Miała się najpierw, pomyślane to było dwuetapowe przez panią, czy jest pomyślane przez panią pełnomocniczkę, że będzie najpierw dyskusja ze specjalistami, pedagogami, psychologami na temat tego, jak taki program, ofertę takich zajęć stworzyć, jak ona miałaby wyglądać i później będzie wybrana w konsensusie przez tych specjalistów organizacja czy organizacje, które mogą takimi zajęciami zająć się. No, było logiczne, czy jest logiczne, a jeżeli mamy pełnomocniczkę prezydenta do tych spraw, no to pewnie to została wybrana dlatego, że pan prezydent uznał, że się zna na tym i ma to zadanie wykonywać. Teraz jeżeli to zostanie w myśl tej poprawki przekazane do Wydziału Oświaty. Wydział Oświaty nie ma osoby do tych spraw. To po pierwsze. Po drugie, nie ma tego w programach szkolnych. W związku z czym, co ma ten Wydział Oświaty zrobić? Ma stworzyć etat, czy jakiś tam część etatu, i co ma dalej z tym robić? Ten projekt zakładał pilotaż w kilku placówkach. Co ma Wydział Oświaty zrobić z tą kwotą? Na jakiej zasadzie ma przekazać do kilku placówek, czy ma przekazać jakieś grosze do każdej placówki? To nie jest zadanie, które może wykonywać Wydział Oświaty czy kuratorium wprost, ponieważ tego nie ma w tej chwili w programach. I to, żeby to robiły organizacje, było słuszne, jest słuszne pod tym względem. Także jeżeli mamy za chwilę głosować nad poprawką, to prosiłabym pana radnego Sternowskiego, żeby powiedział do końca, jak to będzie wyglądało, co ten będzie Wydział Oświaty robił, kto się będzie tym zajmował, w jaki sposób te środki będą dystrybuowane i kto będzie o tym decydował. Ale pan radny Sternowski mnie słucha, bo jest zajęty rozmową z panią radną. Bo inaczej za chwilę przejdzie, obawiam się, wykreślenie tego z programu, nie będzie działań antydyskryminacyjnych w szkołach, a jest to niezwykle potrzebne, będzie enigmatyczne sformułowanie, żeby przekazać to do Wydziału Oświaty, a Wydział Oświaty nie ma tam nikogo w tej chwili, ma dość swoich zadań, I nie wiem, czy pan radny Stronowski chce, pytam, uruchomić etap do tych zadań, czy co chce zrobić? Jest pełnomocniczka prezydenta do tych spraw i dlaczego w ten sposób jest, po prostu jej zadania są uszczuplane i przekazywane do jakiegoś wydziału, który nie jest powołany do tego, żeby to prowadzić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz udzielę głosu panu Michałowi Boruszkowskiemu, a następnie pani przewodniczącej Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, jeżeli państwo pozwolą. Bardzo proszę, pan radny.
Ja chcę powiedzieć, że te uwagi, które tutaj zgłaszał pan radny Aleksandrowicz, obawy w zakresie tego paragrafu 22 są zupełnie uzasadnione, dlatego że tak, tu jest mowa o tej tolerancji, różnorodności, przeciwdziałaniu dyskryminacji itd., itd. I oczywiście można by powiedzieć, że może to dotyczyć kwestii, powiedzmy, różnorodności na przykład rasowej albo ze względu na status majątkowy, albo ze względu na wyznanie, albo ze względu na światopogląd polityczny. I oczywiście w tych wszystkich aspektach należy zwalczać dyskryminację i tą tolerancję wśród mieszkańców kształtować. Tylko problem jest, pani przewodnicząca Kretkowska mówiła o enigmatyczności. Właśnie problem jest tego typu, że ten przepis jest enigmatyczny, bo on o tym wyraźnie nie mówi. On mówi to bardzo, bardzo ogólnie. Więc jeśli jest tak, że zamierzeniem pana prezydenta jest na przykład walka z dyskryminacją na tle rasowym, to niech po prostu to napisze wyraźnie. Tak, bo biorąc pod uwagę, że prezydent miasta Poznania uczestniczy w paradach równości w mieście Poznaniu, niestety rodzą się takie obawy, jak to przedstawił pan radny Aleksandrowicz. Czyli, że będą tworzone programy, które będą miały na celu atak w naturalną płciowość człowieka, czyli de facto będą dążyły do zniszczenia zdrowia psychicznego mieszkańców. Także jeśli pan prezydent nie zgłosi autopoprawki w takim zakresie, by doprecyzować, o jaką tutaj dyskryminację, tolerancję czy różnorodność chodzi w tych kierunkach, o których ja mówiłem, to jak najbardziej tutaj te poprawki komisyjne powinny zostać przez Wysoką Radę przegłosowane. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz bardzo proszę panią Ewę Gałkę, przewodniczącą Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Bardzo proszę.
Dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, że mogę przed państwem zabrać głos. Na co dzień chwalę Poznań na różnych spotkaniach zarówno samorządowców, jak i organizacji pozarządowych w Polsce i w Europie. I mam nadzieję, że nasza współpraca tutaj z Radą Miejską będzie jeszcze bliższa. Działam w wielu organizacjach pozarządowych w Poznaniu i nie tylko. I organizacje pozarządowe są też przedmiotem mojej pracy naukowej. Drugą kadencję jestem przewodniczącą Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. I na początek jeszcze chciałam się odnieść trochę do tych dyskusji, które padły. I współpraca organizacji pozarządowych i miasta wynika z konstytucyjnej zasady pomocniczości. I ona określa, że miasto wspiera organizacje pozarządowe, a organizacje pozarządowe wspierają mieszkańców. I tak brzmi w preambule konstytucji zasada pomocniczości. Ponieważ pierwszy raz spotykam się z państwem jako gremium, chciałam kilka słów o Poznańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego powiedzieć. Działa ona na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie uchwały Rady Miasta Poznania z 9 lutego 2016 roku w sprawie powołania członków organizacji i trybu działania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, na podstawie zarządzania prezydenta miasta z 21 kwietnia 2016 roku i na podstawie regulaminu, który nas obowiązuje. W skład Rady Pożytku wchodzi czworo przedstawicieli Rady Miasta, pani Halina Owsianna, pani Małgorzata Woźniak, pan Przemysław Aleksandrowicz i pan Tomasz Kajser. Czworo przedstawicieli prezydenta, to jest dyrektor Białas, dyrektor Makowska, dyrektor Pietrusik-Adamska i pani Warchoł, specjalistka z Wydziału Sportu oraz 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ja jako przedstawicielka Stowarzyszenia Centrum PISO, pan Łukasz Garczewski z Żurawinki, pan Andrzej Górczyński z Stowarzyszenia Działkowców, ZHP reprezentuje pan Tomasz Kujaczyński, pan Robert Werle, Automobil Klub i są przedstawiciele Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Oświaty, Kultury, pełnomocniczki do spraw osób niepełnosprawnych, przy Wydziale Ochrony Środowiska i przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych. Ponieważ jesteśmy świeżo po diagnozie organizacji pozarządowych w Poznaniu, chciałabym kilka przytoczyć danych i one może rozwiją też wątpliwości, które Państwo macie, czy można powierzać organizacjom pozarządowym realizację różnych zadań publicznych. W Poznaniu działa 2700 organizacji pozarządowych i szacuje, że wspierają one 137 tysięcy mieszkańców miasta. 137 tysięcy mieszkańców miasta korzysta ze wsparcia organizacji pozarządowych. Prowadzą one kilkadziesiąt placówek. Około 1000 osób korzysta z ośrodków wsparcia rehabilitacji. 100 dzieci przebywa w domach dziecka, 400 dzieci w siedlicach socjoterapeutycznych, 240 osób w domach pomocy społecznej, mieszkaniach chronionych 80 osób i w środowiskowych domach samopomocy 400. To tylko w placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Warto też zwrócić
Pani
uwagę...
Pani przewodnicząca, bym prosiła jednak o uchwalę się wypowiedzi.
Już kończę, bo chciałam pokazać, że organizacje pozarządowe są w stanie realizować zadania, które zostały wskazane. I już ostatnie dwa zdania. Chciałam tylko powiedzieć o kompetencjach pracowników. Około 5 tysięcy osób pracuje w organizacjach pozarządowych i z nich 85% ma wyższe wykształcenie, a wolontariuszy działających w organizacjach poznańskich szacuje 27,5 tysiąca. W ubiegłym roku, i to jest ważne też pod kątem zlecenia zadań, było 78 milionów ponad przekazanych na realizację zadań miasta, bo to nie jest na wspieranie organizacji jako takich, tylko zadania miasta. Wkład finansowy organizacji do tych 78 milionów wyniósł 31 milionów, a wkład wolontariacki 2,5 miliona. Chcę pokazać, że ten wkład ze strony organizacji jest ogromny. Na podstawie tego, co przedstawiłam i dyskusji od wiosny pomiędzy organizacjami pozarządowymi i Rady Pożytku Publicznego, chciałabym zarekomendować w kształcie przedstawionym Państwu ze strony Rady Działalności Pożytku Publicznego przyjęcie programu współpracy na 2018 rok. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Szanowni Państwo, ja jeszcze chciałam się odnieść do tego paragrafu 22, którego dotyczy poprawka trzech komisji. Być może większość z Państwa radnych nie była świadkami dyskusji, która tak naprawdę rozgorzała na Komisji Oświaty i Wychowania. Ta poprawka, Szanowni Państwo, nie wzięła się znikąd. To był wynik dyskusji, w tym również dyskusji z Panią Pełnomocnik, która niestety wykazała brak jakiejkolwiek wizji dotyczącej realizacji tego paragrafu. Mało tego, wykazała również brak podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania placówek oświatowych i uregulowań prawnych. Na Komisji Oświaty i Wychowania wypowiadały się m.in. pani z kuratorium, pełniące z Wydziału Nadzoru Pedagogicznego, pełniące nadzór pedagogiczny nad placówkami, które jasno i wyraźnie podkreśliły, że nie ma mowy o tym, aby organizacje pozarządowe samowolnie wchodziły na teren placówek oświatowych i realizowały jakikolwiek program wychowawczy. Jest to niedozwolone. Dlatego też Komisja Oświaty i Wychowania zaproponowała poprawkę i przesunięcie tych środków, tych 200 tysięcy do Wydziału Oświaty z intencją, oczywiście musi to znaleźć poparcie w uchwale budżetowej, ale intencja była taka, aby w tych tematach, jakby szkolenie czy program edukacyjny w tych tematach prowadzono na zasadzie lekcji zajęć dodatkowych. Dlatego też chcieliśmy, aby koordynatorem tych zadań był Wydział Oświaty. Ja powiem szczerze, skąd się wzięło zaproponowane wykreślenie paragrafu 22. Tak naprawdę dyskusja wykazała, podważyła nasze zaufanie do działań pani pełnomocnik. Na żadne pytanie dotyczące wizji wydatkowania tych środków pani pełnomocnik nie potrafiła odpowiedzieć precyzyjnie. Były to odpowiedzi lakoniczne, ogólne, a niestety w wielu wypowiedziach wykazała się brakiem podstawowych informacji na temat prawnego funkcjonowania placówek oświatowych. Niebagatelną rzeczą jest i należy zwrócić na to uwagę, że trzy niezależne komisje, Komisja Oświaty i Wychowania, Komisja Kultury i Nauki oraz Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki przeważającą ilością głosów zaproponowały wykreślenie tego paragrafu i umniejszenie o te 200 tysięcy środków. W związku z tym zachęcam Państwa do poparcia tego, bo szkoda, że nie ma tutaj na sali pani Marty Mazurek. Wydaje mi się, że jakby no, powinna tutaj też wypowiedzieć się na temat swojej wizji, która absolutnie nie przekonała ani radnych z Komisji Oświaty i Wychowania, ani radnych z pozostałych komisji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana radnego Adama Pawlika.
Pani przewodnicząca, przerywa. Raz.
Tutaj cały czas przerywa coś z mikrofonem, jest nie tak.
Dziękuję.
Czy pan mógł się przesiąść tam obok, może zobaczyć? Proszę o zmienienie tego czasu na 7 minut.
Bardzo dziękuję pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Ja chciałem zaprotestować przeciwko temu, co miało tutaj miejsce na sali parę minut temu w stosunku do radnego naszego klubu. Chcę powiedzieć, że każdy z nas ma taki sam mandat społeczny. Czy jest kobietą, czy mężczyzną, czy jest stary, czy jest młody, ma takie samo prawo swobody wypowiedzi jak pani przewodnicząca, która prowadzi obrady tej sesji. I nikt nie ma prawa do tego, żeby decydować o tym, czy ja będę mówił tak, czy inaczej. Ja mam takie samo prawo mówić jak każdy z państwa i apeluję do Wysokiej Rady, żeby sobie wzięła te słowa do serca. Dlaczego? Bo dzisiaj odebrano głos radnemu Kapuścińskiemu, a jutro się odbierze głos każdemu z was, bo ktoś uzna, że mówicie nie tak jak należy. Uważam, że obyczaj, dobry obyczaj na tej sali został złamany i takich sytuacji więcej nie powinno być. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu panią radną Beatę Urbańską.
Mam pytanie dotyczące tego wydzielonego zadania z paragrafu 22, które ma być przeniesione teraz niejako do Wydziału Oświaty, w zasadzie do pana dyrektora z Wydziału Oświaty. Jak państwo, czy Wydział Oświaty, czy pan prezydent Wiśniewski to opiniował, czy będzie realizował to zadanie i w jaki sposób to chce realizować? No i czy Wydział Oświaty jakby jest świadomy tego, że dojdzie do drugie zadanie? I tutaj w zasadzie, do Wydziału Oświaty. Ale i czy to będzie, bo rozumiem, że to jest zadanie, które będzie po prostu przeniesione, będzie realizacja tego zadania tylko poprzez inny wydział, tak?
Szanowni Państwo,
Wydział Oświaty jest przygotowany do zrealizowania takiego zadania.
To znaczy Wydział Oświaty tego zadania nie będzie realizował sam, tylko to będą realizowały szkoły, czyli w Wydziale Oświaty będą kwota tych 200 tysięcy. Mamy teraz tam 300 tysięcy na zajęcia dodatkowe, gdzie szkoły startują w konkursie na zajęcia dodatkowe i każda szkoła ma prawo do takich dwóch konkursów. Te 200 tysięcy, które by weszły do naszego wydziału, byłoby przeznaczone stricte na prowadzenie programów antydyskryminacyjnych, czyli można by było powiedzieć, że będzie konkurs na to ogłoszony, i będą wtedy te szkoły w tym konkursie mogły wziąć po prostu udział. I to będzie na tyle odpowiedzialne, że będzie za to brał dyrektor szkoły. To znaczy na pewno gdybyśmy mieli, albo państwo gdybyście mieli przedstawioną już program, który miałby obejmować to wszystko, to myślę, żeby była zupełnie inna rozmowa na Komisji Oświaty. Natomiast tak na dobrą sprawę to jest tylko zamysł, co by mogło być prowadzone. Natomiast myślę, że szkoła jest autonomiczną jednostką i nie może być też tak, że organizacja pozarządowa będzie wchodziła do szkoły i będzie prowadziła tak naprawdę to, co będzie myślała i uważała, że to jest odpowiednie, bo za wszystko ponosi odpowiedzialność dyrektor szkoły i tak naprawdę powinniśmy być zgodni z tym wszystkim, co jest związane z nadzorem pedagogicznym.
To inaczej, bo ja rozumiem, że zadanie jest to samo. Chodzi tylko o to, żeby nie realizował tego pełnomocnik pana prezydenta, tylko żeby realizował to Wydział Oświaty. Zadanie się nie zmienia, chodzi o to, to żeby znaczy, nie robiła myślę, tego że... pani Marta Mazurek, bo ja to tak odczytuję.
To znaczy nie, również jeżeli będzie konkurs ogłoszony na prowadzenie takich zajęć, to pani Marta Mazurek będzie mogła być powołana do komisji, która będzie oceniała te projekty.
To jaki sens przenoszenia tego, jakby jednostki, która będzie to realizowała, bo jeżeli mamy robić to samo, mamy robić to w szkołach i będzie to przy udziale Marty Mazurek, to jaki sens jest jakby wydzielać to
Znaczy ja zrozumiałam, że to chodzi o wyłączenie tej kwoty z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i przerzucenie tej kwoty do wydatków bieżących szkół, gdzie szkoła będzie realizatorem, a nie organizacja pozarządowa.
A gdyby zostało to teraz tak jak ma być, to kto byłby autorem?
Jeżeli teraz by zostało tak, jakby to miało być, no to rozumiem, że pieniądze są w Wydziale Zdrowia i organizacja...
To gdzie są pieniądze, kto jest teraz autorem i kto ma być autorem i czym to się będzie różniło?
Zgodnie z programem współpracy państwo teraz stanowią o kwotach przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Ta kwota 200 tysięcy została, patrząc na budżet, na prowizorium budżetowe, na projekt budżetu miasta, uwzględniona w zadaniach gabinetu prezydenta, czyli pani pełnomocniczki, na paragrafie tak zwanym dotacyjnym, czyli paragrafie, z którego wydatkuje się środki na realizację zadań przez organizacje pozarządowe.
Dziękuję bardzo. Teraz pani radna Ewa Emility.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący. W ogóle jestem bardzo zdziwiona, że nie ma tutaj z nami pani pełnomocniczki, która powinna była wyjaśniać tutaj nam, jaki jest zamiar, jak będzie wyglądał ten program, być może jakie organizacje pozarządowe zechcą wziąć udział w tym konkursie. Chciałam też zapytać panią Mazurek o kwalifikacje, jakie ona posiada, żeby decydować o tym, które organizacje pozarządowe posiada odpowiednie kwalifikacje, żeby prowadzić takie szkolenia w szkołach i co na to w ogóle władze oświatowe, czy po prostu tak sobie wpuszczamy jakieś organizacje pozarządowe, bo pani Mazurek kazała i kazała przeprowadzać jakieś tam szkolenia. Kto będzie miał nad tym jakąkolwiek kontrolę? Bo ja jednak uważam, że jeśli w ogóle dopuścimy do tego, żeby taka kwota pieniędzy została przekazana, a uważam, że nie powinna być, bo to już jest jawne lekceważenie, zgłaszanie czegoś takiego do budżetu, a później nie przedstawienie, nie udzielanie wyjaśnień radnym w chwili, kiedy mamy ten program bądź poprzeć, bądź odrzucić. Jeszcze raz moje pytanie, jakie są kwalifikacje pani Mazurek? Jak ma rzeczywiście wyglądać ten program? Czy najpierw pani Mazurek dostanie pieniądze, a później powie, słuchajcie, organizacje pozarządowe, mam tutaj sobie takie pieniądze, dopasujmy teraz coś tam do tego programu, żebyście mogli dostać pieniądze i kto się zgłosi? Kto się zgłosi? Z jakimi kwalifikacjami? Jakie będzie miał uprawnienia, żeby być wpuszczony do szkoły? I za przeproszeniem być może, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, robić dzieciom wodę z mózgu. Bo taka możliwość też istnieje, tak? Być może zgłosiłaby się jakaś organizacja pozarządowa, która posiada kwalifikacje, przeprowadziłaby być może jakieś tam szkolenie czy pogadanki w sposób taki, który by nie zaburzał jakiegoś cyklu edukacyjnego, bądź nie wpływał na dzieci i młodzież w sposób szkodliwy. Ale jaką my mamy gwarancję, że nie zgłosi się jakaś organizacja pozarządowa, która przeprowadzi takie pogadanki w sposób rzeczywiście zgodny chociażby z prawem?
Tak.
Nie ma pani Mazurek, nie ma pomysłu, nie ma programu i mamy dać na coś pieniądze, na coś, o czym nikt nic nie wie, no ale bo pani Mazurek miała taki pomysł. Ale pani Mazurek nie pofatygowała się nawet tutaj, żeby powiedzieć tak właściwie, o co jej chodzi. Ja proponuję, żeby w ogóle te 200 tysięcy z tego projektu usunąć. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Dariusz Jaworski w kwestii formalnej.
Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja składam wniosek formalny o zamknięcie listy mówców. Chciałbym Państwu powiedzieć, że ta kwestia była przedyskutowywana praktycznie na wszystkich komisjach. Tam się odbywały merytoryczne rozmowy. Ja naprawdę nie usłyszałem żadnego argumentu, który by wykraczał poza te argumenty, które padły. Proszę Państwa, przedłużyliśmy sesję do godziny 20. Proszę zwrócić uwagę na listę punktów, które mamy jeszcze do zrealizowania. Szanujmy siebie i szanujmy tych, którzy muszą siedzieć, dlatego że, przepraszam, powiem to może trochę prowokacyjnie, a prosiłbym, żebyście Państwo z tego nie wyciągali zbyt daleko idących wniosków, że trochę nam się chce pogadać. No nie rozkręcajmy się. To jest wniosek formalny z prośbą o zamknięcie listy mówców. Dziękuję
tak
bardzo.
Tak jest. Dziękuję bardzo. Jeśli ktoś chce się zgłosić do dyskusji, jeszcze proszę w tej chwili. Dobrze. Czyli na liście jest 8 nazwisk, pan radny, pani radna jeszcze też, tak? Dobrze. Na tym zamykamy listę. Głosujemy w tej chwili wniosek. Czy jest głos przeciwny? Pan przewodniczący Aleksandrowicz jest przeciw. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za wnioskiem formalnym o zamknięcie listy mówców? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o głosowanie. Dziękuję, proszę o wynik. 16 głosów za, 14 przeciw, 2 wstrzymujące. Rada zamknęła listę mówców. Będziemy teraz kontynuowali według tych 9 nazwisk. Czy mogę poprosić o ten ekran? Pan radny Marek Sternalski, bardzo proszę.
Żeby wyjaśnić zarówno pani radnej Kretkowskiej, jak i pani radnej Urbańskiej, powiem tak. Te pieniądze powinny iść do Wydziału Oświaty i służyć w szkołach, gdzie rzeczywiście wystąpi problem dyskryminacyjny, lub do szkoły, w której wiemy, że na przykład jest większa grupa społeczności albo pojedynczy uczeń z innego kraju, jest problem z przystosowaniem się. Są takie sytuacje, gdzie dyrektor na bazie oceny sytuacji w szkole uznaje, że jest potrzeba realizacji takiego programu. Wtedy realizuje to na bazie procedur, które funkcjonują w szkołach, bo tego typu procedury są w szkołach. Robi to pod nadzorem pedagogicznym z przekonaniem, że zarówno dzieci, jak i nauczyciele, jak i rodzice wiedzą, kto przychodzi na te zajęcia i jakiego tematu te zajęcia będą dotyczyły. Programy antydyskryminacyjne, które są o wszystkim, są o niczym. Prawda jest taka, że w działalności antydyskryminacyjnej trzeba skupiać się na konkretnym przypadku, który występuje w danej społeczności. Bo powtarzanie, że świat jest piękny, miły i ładny i tacy bądźcie, nie rozwiąże żadnego problemu, który występuje w danej placówce oświatowej. Są różne rodzaje dyskryminacji, nie będę ich powielał i powtarzał. Natomiast po to mamy szkoły, po to mamy pedagogów, po to mamy nauczycieli i dyrektorów szkół, aby oni, widząc, że takie działania są, podejmowali skuteczne działania przeciwdziałające takim zdarzeniom. Natomiast musi być to realizowane z jakichś środków, bo często nauczyciele, dyrektorzy nie mają środków na to, aby takie działania szersze podejmować. Te zajęcia pozalekcyjne, które wzbogaciliśmy o możliwość tego typu działań, spowodowały, że 6 szkół się zgłosiło, bo rzeczywiście wystąpił ten problem. Program, który przedstawiła pani pełnomocnik Mazurek, dotyczył wyselekcjonowanej grupy, która by się zgłosiła, 15 szkół, a co byśmy zrobili w sytuacjach, gdyby jakiś rzeczywiście problem znalazł był w zupełnie innej szkole. Ja rozumiem, że to miał być pilotaż, ale uważam, że nie ideologizujmy kwestii antydyskryminacji, tylko zajmijmy się konkretnymi problemami.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
No powiem krótko, nic dodać, nic ująć. Pan przewodniczący powiedział to, o czym mówiliśmy na Komisji Oświaty. Pani radna Kretkowska nie była na tej dyskusji, bo się spóźniła, stąd nie wie, jaki był przebieg tej dyskusji. Na tym spotkaniu byli przedstawiciele również kuratorium, panie, które się zajmują tym problemem na szczeblu kuratorium, i one wyraźnie podkreślały, że rzeczywiście w naszych poznańskich szkołach brakuje środków na to, żeby zaopiekować je i pomóc dzieciom, powiedzmy, że one są dyskryminowane, ale generalnie chodzi o dzieci dyskryminowane na przykład przez to, że są mniej śmiałe, bardziej wycofane, mają jakiś problem w domu. O takie coś chodzi. Na to nie mamy pieniędzy w Wydziale Oświaty. I w związku z tym jak najbardziej ta kwota wpisuje się po to, żeby pomóc naszym dzieciom w szkołach, ale to na bazie psychologów, pedagogów, dyrekcji szkoły, rady rodziców i tak dalej. To nie może być takie coś jak wyrwane z kontekstu 200 tysięcy na jakieś tam działanie antydyskryminacyjne, gdzie rzeczywiście z tego, co pani niestety pełnomocnik mówiła, to lekko żeśmy się zatrasowali, ponieważ wydawało nam się, że dzieci będą miały być może robioną wodę z mózgu. Więc nam chodzi o to, żeby pomóc dzieciom właśnie w tych realnych problemach, jakie mają. Zwykłych, w codziennym życiu małego dzieciaka, który ma na przykład problem, że jest nieśmiały albo wycofany z różnych względów. I do takich mamy docierać i to jest zadanie własnej gminy.
Dziękuję. Pani radna Kretkowska.
Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że byłam na tym posiedzeniu Komisji Oświaty, natomiast wchodziłam i wychodziłam, ponieważ szukałam pani Marty Mazurek, żeby ją ściągnąć na tę komisję i ona przyszła. Ja bym prosiła panią Lidię Dudziak, żeby przestała przeszkadzać, bo mam wrażenie, że jestem znowu w szkole i mam niesfornych uczniów przed sobą. Chciałabym powiedzieć, że tak, pani Marta Mazurek powinna być dzisiaj na tej dyskusji, ale jest w delegacji w Brukseli, więc nie może być na tej dyskusji. Został i dziwię się podejściu klubu Platformy, bo wasz prezydent powołał pełnomocniczkę, a nie pełnomocnika, tak na marginesie, bo tu cały czas pada pełnomocnik, prezydenta do spraw przeciwdziałania wykluczeniom. To wykluczenie zaczyna się w żłobku, w przedszkolu, tak? W związku z tym albo akceptujecie to, że jest taka pełnomocniczka, ma jakiś program, coś realizuje, albo tego nie akceptujecie. Ale zakładałam, że to akceptujecie. Teraz pani pełnomocniczka zaproponowała, ażeby, ponieważ ten program jest trudny, problem jest trudny. I to jest to, o czym mówi pani Lidia Dudziak, że często to wykluczenie zaczyna się dlatego, że dziecko jest wycofane. Ale to nie jest coś takiego, co się załatwi przekazując środki, że pedagog, że nie pedagog. To musi być przemyślane, tak? I tutaj jest pomysł na to, żeby zrobić pilotaż, żeby przede wszystkim opracować ten program w gronie specjalistów i później realizować go metodami pozarządowymi, jak realizujemy wiele zadań, uznając, że one realizowane są lepiej wtedy. Nie mamy w programach szkolnych wprost w tej chwili takiego programu po prostu, takich zajęć, tak? I wydaje mi się, że w tej chwili chcemy zepsuć coś, co miało jakąś koncepcję, jest realizacją szerszej koncepcji, jest realizacją celów, dla którego to stanowisko zostało powołane, chcemy odebrać narzędzie, jakim są finanse, enigmatycznie wrzucając zadanie do Wydziału Oświaty, że Wydział Oświaty to załatwi. Wydział Oświaty powiedział, że tego nie załatwi, bo przecież się nie będzie tym zajmował, że mają się zająć tym szkoły. W związku z tym pójdzie 200 tysięcy na 250 placówek i one się będą miały tym zająć, tak? I wydaje mi się, że to nie jest właściwy tryb postępowania. Żałuję, że nie ma pani pełnomocnik. Proszę panią dyrektor, żeby może jeszcze wpłynęła na radnych. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Aleksandrowicz.
Dziękuję. W poprzedniej wypowiedzi
pani przewodnicząca Kretkowska dotknęła istoty rzeczy, że tym nie mogą się zajmować szkoły czy Wydział Oświaty, bo przecież tego nie ma w programie. I rzeczywiście tu chodzi o zajęcia, których nie ma w programie, które dlatego też budzą naszą bardzo poważną wątpliwość. Nie chodzi tu o zajęcia w ramach wychowania do życia w rodzinie. Nie chodzi tu o wykwalifikowanych nauczycieli, którzy powinni pracować w szkole z dziećmi. Chodzi tu o jakichś enigmatycznych wolontariuszy z organizacji, także enigmatycznych, którzy coś, co nie mieści się w programie, będą dzieciom przekazywać. Z kolei z poprawką zgłoszoną przez pana przewodniczącego Stelarskiego nie zgadzam się zupełnie, bo zamiana samowładnej pani Mazurek na komisję z udziałem pani Mazurek, kiedy wydział, to powiedział pan dyrektor Banaś, komisję z udziałem pani Mazurek, która będzie oceniać wnioski szkół, też może się niestety źle skończyć. Wydział Oświaty odpowiada za, nie za programy edukacyjne, a za organizację szkół, ich prowadzenie, budżety, zespoły menedżerskie. Kwestie edukacyjne należą do Kuratorium Oświaty i przedstawiciele Kuratorium Oświaty jasno powiedzieli na posiedzeniu komisji, że takie działania, jak roiła sobie pani Mazurek, są po prostu bezprawne. Dlatego ten punkt należy usunąć z tego programu wspierania organizacji pozarządowych. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Joanna Frankiewicz teraz zabierze głos.
Krótko, w odniesieniu do pani radnej Katarzyny Kretkowskiej. Otóż, gdyby pani się nie spóźniła na Komisji Oświaty, to by pani wiedziała, że z dyskusji jasno i wyraźnie wynikł zarówno brak koncepcji, kiedy na każde pytanie na temat wyobrażenia wydatkowania tych pieniędzy słyszeliśmy, że może tak, a może inaczej, a w zasadzie to tak myślę, zamierzam zapytać, może wykonać jakieś ekspertyzy i tak dalej, i tak dalej. A drugi, jeszcze ważniejszy brak, który zaistniał, to brak możliwości prawnych. Wypowiadały się panie, myślę, że państwo radni, którzy są zainteresowani, mogą dotrzeć do protokołów posiedzenia Komisji Oświaty, panie z Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium, które jasno i wyraźnie, chcę to podkreślić jeszcze raz, potwierdziły brak, zwróciły w zasadzie jako pierwszą uwagę na brak możliwości prawnych realizacji programu wychowawczego w placówkach za pośrednictwem organizacji pozarządowych. I to tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Kapuściński.
Panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado. Ja muszę zabrać głos ponownie, chociaż nie chciałbym już, ale przecież jak spojrzymy na ten 15 punkt, który tutaj wisi na ekranie i na artykuł 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, mówiąc o działalności pożytku publicznego, to proszę państwa, jestem od 20 lat przedstawicielem Stowarzyszenia Obrony Lokatorów. Wykluczonych, tych wyganianych z domów, wyrzucanych na bruk, bez żadnych rekompensat przez jakichś oprychów, którzy nie wiadomo skąd się wzięli, ale mieli pełne poparcie i policji, i prokuratury, i sądownictwa, bo przecież myśmy złapali aferę testamentową, 8 lat dostał prokurator, siedział cały czas. Komendant wojewódzki policji, ten co tymi lodówkami handlował, nie będę już nazwiska powtarzał, i sędzia sądu okręgowego. I 6 milionów dostaliście od nas w prezencie za jedną kamienicę, którą sprzedano na starym rynku i nigdy nie zostałem zaproszony na tego typu zjazd organizacyjny, żeby porozmawiać o wsparciu tych ludzi wykluczonych. Po prostu, panie przewodniczący, ja proszę pana, mając na względzie pana ojca, który był wspaniałym człowiekiem, założycielem Solidarności, rektorem Akademii Rolniczej i senatorem RP, żeby pamiętając o nim, ujął się pan za tymi obywatelami pełnoprawnymi miasta, a wykluczonymi na margines kompletnie, bez żadnej refleksji, a komisja reprywatyzacyjna niedługo tu przyjedzie i będziemy musieli się za to i tak zabrać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Ja bardzo ubolewam nad tym, że lista mówców jest zamknięta, ponieważ chciałbym poszerzyć swoją wiedzę o przykłady dyskryminacji w żłobkach, ale rozumiem, że pani radna Kwiatkowska już mi nie może tych przykładów podać.
Dziękuję. Pan radny Artur Różański.
Ja oczywiście znowu zrobię kłopot panom radcom prawnym i zadam im pytanie, bo wydaje mi się, że to jednak rzecz dość kluczowa. Czy jest możliwe, żeby organizacje pożytku publicznego weszły do szkół i prowadziły tam jakieś zajęcia dyskryminacyjne bez konkretnego programu?
Znaczy antydyskryminacyjne chyba jednak.
Przepraszam.
Zakładam, że nie mogą ani jednego, ani drugich, ale okej, dobrze, antydyskryminacyjne.
I poproszę radców prawnych.
To proszę, żeby panowie radcowie to jeszcze przemyśleli, a panią radną poproszę o zabranie głosu. Pani radna zrezygnowała. W takim razie, czy można prosić o odpowiedź radcę prawnego? Tak, tak, wszyscy słyszeliśmy tę informację, że przedstawiciele kuratorium twierdzili, że nie można. Czy dostaniemy odpowiedź? Nie, pytanie było do radcy prawnego. Przepraszam, pani dyrektor. Jakbym tak zrobił, to potem pan radny mnie zruga. A sam mówił, że jest cyniczny i zrobi to bez skrupułów. Co? Myśmy zamknęli listę mówców, więc chyba że jako odpowiedź na te pytania, jako autor projektu ma prawo pan prezydent zawsze odpowiedzieć. Tak, bardzo proszę. No, prezydent to jest organ jednoosobowy i wszyscy, którzy tu występują, mówią jako prezydent. Tak, bardzo proszę, pan prezydent Tomasz Lewandowski.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, no myślę, że z szacunku do Państwa Radnych warto by było, żeby dyrektor właściwego wydziału odniósł się do tej dyskusji i niektóre wątpliwości rozstrzygnął, być może rozwieje, czy z praktyki wskaże praktyki, które być może wyrobią Państwo opinię, czy pozwolą wyrobić sobie tą opinię, a w międzyczasie radcowie prawni przygotują odpowiedź do pana
przewodniczącego. Ale taka była moja intencja, dlatego udzieliłem głosu panu prezydentowi.
Więc proszę panią dyrektor.
Ale pani dyrektor chciała odpowiedzieć w sprawie pytania prawnego, dlatego powiedziałem, że pytanie...
Nie tylko panie przewodniczący, tak? Też jakby w dwóch zdaniach odnieść się do
bardzo treści proszę, tej dyskusji, dyrektor.
Jeżeli mogę prosić. Proszę bardzo, pani dyrektor.
Szanowni Państwo, współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi polega między innymi na zlecaniu różnych zadań, które są realizowane przez organizacje w szkołach. Oczywiście odbywa się to poprzez składanie przez organizacje ofert w otwartych konkursach ofert bądź grantów w trybie bądź otrzymywania dotacji w trybie małych grantów. Organizacje, które prowadzą działalność w szkołach, oczywiście czynią to w uzgodnieniu z dyrektorem. I bardzo często miasto Poznań wspiera takie działania, na przykład jak w tej chwili realizowany model współpracy integracji międzypokoleniowej, gdzie dzieci wspólnie z seniorami w szkołach, oczywiście wszystko jest uzgodniane z dyrektorami, przechodzą zajęcia z zakresu edukacji o starzeniu się. Tak samo miasto wspiera szkolne koła wolontariackie, zarówno ze zakresu, zarówno prowadzone przez Caritas, jak i przez inne organizacje. To jest współpraca miasta z organizacjami na terenie szkół. Zawsze się odbywa w porozumieniu z dyrektorami poszczególnych placówek. Nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby dyrektor nie wiedział, co się w jego placówce dzieje, a takie zadania są zawsze zlecane organizacjom, które mają doświadczenie i to jest oceniane albo przez prezydenta przy małych grantach, albo przez komisję konkursową w realizacji konkretnych przedsięwzięć. No i najczęściej oczekujemy też rekomendacji współpracy z dyrektorem szkoły.
Dziękuję. Czy radca prawny odpowie? Bardzo proszę, panie mecenasie.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, czytam zapis paragrafu 22. W zakresie wątpliwym określa się zadania priorytetowe w sferze pożytku publicznego, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz planowaną wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w wysokości 200 tysięcy złotych. Punkt pierwszy, program edukacyjny w szkołach na rzecz tolerancji i akceptacji różnorodności. Drugi punkt, Poznań miastem różnorodności. I trzeci, działania na rzecz równego traktowania osób dóbr narażonych na dyskryminację. Ja w tej chwili, przepraszam bardzo, ale nie potrafię powiedzieć, czy ten program edukacyjny jest, ma podstawę prawną, czy nie, bo nie wiem, jakie są zasady tego programu, jaka jest podstawa prawna, żeby mógł to ocenić. Z tego, co mówi pani dyrektor, program każdorazowo i każdorazowa akcja w szkole wymaga konsultacji z dyrektorem szkoły, więc zakładam, że dyrektor każdorazowo ocenia, czy ten program edukacyjny w szkole może być realizowany. Ja mam za mało danych w tej chwili, żeby się wypowiedzieć jednoznacznie na temat tego, czy ten program jest zgodny z prawem, czy nie.
Na podstawie tego, znaczy pytanie nie było, czy program jest zgodny z prawem, czy nie.
Prowadzenie go w szkole jest
zgodne. Pytanie było bardziej tego typu, czy, tak przynajmniej ja je zrozumiałem, czy organizacja pozarządowa może realizować w zasadzie jakikolwiek program na terenie placówki oświatowej. I myślę, że odpowiedź tkwiła poniekąd w odpowiedzi jednak pani dyrektor, że do każdorazowego działania na terenie szkoły potrzebna jest zgoda czy akceptacja kierownika placówki, czyli dyrektora szkoły. Tak, tak to zrozumiałem. Czyli każde działanie, które byśmy chcieli nawet wesprzeć, powinno być zaakceptowane nie tylko w konkursie, kto je realizuje, ale również przez dyrektora placówki. Na tym kończymy dyskusję. Przystępujemy do rozstrzygnięć. Mamy dwie poprawki do przegłosowania. Pierwsza to jest poprawka, która została przyjęta przez Komisję Kultury i Nauki na wniosek pana radnego Przemysława Aleksandrowicza, którą omówił zresztą szczegółowo i która postuluje wykreślenie z projektu uchwały całego paragrafu 22 oraz umniejszenie o kwotę 200 tysięcy złotych kwoty ogólnej przeznaczonej na realizację programu zapisanej w paragrafie 33. Komisja Oświaty również tą poprawkę przyjęła. Komisja Kultury. Identycznie brzmiące. Mi się wydawało, że pierwsza chronologicznie była Komisja Kultury i Nauki. Okej, dobrze. Żeby wszyscy byli co do swojego prawa do tej poprawki. To są poprawka jednakowa, tak jak przeczytałem, zgłoszona przez trzy komisje. Oświaty i wychowania, kultury i nauki oraz kultury fizycznej i turystyki. Zadowoleni? Głosujemy. Kto jest za przyjęciem poprawki, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Proszę jeszcze raz uruchomić system do głosowania w sprawie tej poprawki. Proszę o głosowanie państwa radnych. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 17 głosów za, 14 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada poprawkę przyjęła. W takim razie druga poprawka jest bezprzedmiotowa, ponieważ ona się mieści w tej poprawce. W związku z tym jej nie poddam pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w całości. Proszę o głosowanie państwa radnych. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw? Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Uchwałę, całą uchwałę wraz z poprawką. Czy wszyscy państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 22 głosy za, 2 głosy przeciw, 6 osób wstrzymało się od głosu, 1 osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Zamykam.
Dziękuję bardzo.
Zamykam punkt 15. Przystępujemy do realizacji punktu 16. Projekt uchwały PU 1160 w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2018-2020. Bardzo proszę o przedstawienie projektu.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni.
Czy mógłbym Państwa prosić?
Program został opracowany na podstawie diagnozy stanu problemów związanych z używaniem alkoholu i narkotyków za rok 2014 oraz badań...
Przepraszam bardzo na chwileczkę, bo Państwo Radni muszą ochłonąć. I teraz bardzo proszę.
Program został opracowany na podstawie diagnozy przeprowadzonej w roku 2014 oraz badań przeprowadzonych w zakresie uzależnienia od narkotyków przeprowadzonych w roku 2015. Poprzedni program był uchwalony na lata 2015-2017 i właśnie w tym roku upłyną 3 lata jego obowiązywania. Ten program prezentowany Państwu dzisiaj uwzględnia strategię antynarkotykową Unii Europejskiej przyjętą na lata 2013-2020 oraz Narodowy Program Zdrowia przyjęty na lata 2016-2020 w zakresie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Chodzi tutaj przede wszystkim o położenie większego nacisku na używanie substancji psychoaktywnych oraz dopalaczy. Główne cele tego programu to zabezpieczenie i realizacja potrzeb w zakresie profilaktyki związanej z edukacją, konsultacjami dotyczącymi uzależnień od narkotyków oraz wsparcie osób i rodzin w zakresie specjalistycznych konsultacji i terapii. Finansowanie tego programu przewidziane na 3 lata jest na poziomie 3 milionów 105 tysięcy złotych. W każdym poszczególnym roku jego obowiązywania finansowanie to kształtuje się na poziomie 1 30 tysięcy złotych rocznie. Jedynie w pierwszym roku obowiązywania, to jest w roku 2018, przewidujemy tutaj wydatek jednorazowy zwiększający ten plan wydatków na rok 2018 o 15 tysięcy złotych. Wydatek ten dotyczy zakupu i wyposażenia zespołów edukacyjnych, które działają w szkołach, w specjalne walizki takie edukacyjne zawierające materiały psychoaktywne oraz dopalacze służące jako prezentacje. Bardzo proszę o przyjęcie przedmiotowej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Społecznej nie opiniowała projektu ze względu na brak kworum. Bezpieczeństwo i porządek publiczny, opinia pozytywna, 5 głosów za. Kultura fizyczna i turystyka, 8 głosów za, opinia pozytywna. Komisja Oświaty i Wychowania, 6 głosów za, opinia pozytywna. Komisja Budżetu i Finansów, 5 głosów za, opinia pozytywna. Czy ktoś w imieniu tych komisji chciałby opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu, w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń, przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Bardzo Państwa proszę, jak ktoś nie chce już brać udziału w sesji, chce pogadać, to kuluary są wolne. Głosujemy projekt uchwały w punkcie 16. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 16. W punkcie 17 projekt uchwały PU 1161/17 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2018 rok. Jeszcze raz poproszę.
I to jest kolejny program z dziedziny uzależnień. Proszę Państwa, w tym programie również uwzględniono diagnozę problemów alkoholowych przeprowadzoną w Poznaniu w roku 2014 oraz wytyczne Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Głównymi celami programu są działania profilaktyczne oraz te działania, które ukierunkowane są na niwelowanie skutków uzależnień. Są tutaj w dużej mierze działania interwencyjne, prewencyjne w sytuacjach nadużywania alkoholu, zarówno w miejscach publicznych, jak i tych, które dotyczą sfery życia rodzinnego, oraz działania terapeutyczne. Nowością w tym prezentowanym Państwu programie jest projekt Balt City Prevention i to jest projekt, na którego realizację uzyskaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem funkcjonowania tego projektu jest wypracowanie modelu interwencji w obszarze uzależnień dedykowanego dzieciom i młodzieżom. Finansowanie programu na rok 2018 w całości wynosi 13 455 000 zł. Bardzo proszę o przyjęcie.
Dziękuję. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia nie opiniowała z braku kworum. Bezpieczeństwa i porządku publicznego opinia pozytywna, 4 za, 1 wstrzymujący. Kultury fizycznej i turystyki 8 za, opinia pozytywna. Oświaty i wychowania 7 za, opinia pozytywna. Budżetu i finansów 5 za, opinia pozytywna. Czy ktoś w imieniu tych komisji chciałby opinię uzupełnić? Zabrać głos by może chciał ktoś w imieniu klubu albo we własnym imieniu. Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały 1161/17 w punkcie 17. Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Proszę o wynik. 26 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 17. Teraz punkt 17a. Skargowy, pani radna Halina Owsianna. Proszę o syntezę. To proszę się zgłosić tym. O.
Dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, państwo radni. Chciałabym zreferować obydwie uchwały, to znaczy uchwałę 1182 i 1183. Mamy tu do rozpatrzenia dwie skargi. Skargi Żłobka Kreatywne Maluszki na prezydenta miasta Poznania, które dotyczą dwóch ogłoszeń otwartego konkursu na dofinansowanie w żłobkach. Chodzi o ofertę numer 3 przez 2017 i ofertę numer 32 przez 2017. Z uwagi na to, że podnoszone w skargach zarzuty są tożsame i w większości są zbieżne i się właściwie pojawiają i zarówno w jednej skardze i w drugiej skardze, w związku z tym chciałabym je razem zreferować i razem omówić. Zarzuty w obydwu przypadkach dotyczą zdaniem skarżących nieprawidłowości postępowania prezydenta w rozpatrywaniu ofert konkursowych. Główne zarzuty, jakie są podnoszone w skargach, to po pierwsze rozstrzygnięcie przez prezydenta, a nie przez komisję konkursową tych ofert, dokonanie formalnej oceny ofert przez pracowników prezydenta, a nie przez komisję konkursową, to również różnice w treści zarządzeń o rozstrzygnięciu i ogłoszeniu konkursach i czwarte, ogólnie brak nadzoru i kontroli prezydenta nad komisją. Co do zasady, komisja rozpatrując skargi rozstrzygnęła wątpliwości prawne, występując o stosowną opinię prawną w przedmiocie podnoszonych tutaj zarzutów. W związku z otrzymaną opinią prawną i przeanalizowaniu zgromadzonego materiału, komisja doszła do następujących wniosków. Zastosowane zarządzenia prezydenta były prawidłowe, były również jedynymi podstawami prawnymi do przeprowadzenia konkursu na dofinansowanie. To prezydent jako organ jest właściwym organem do przyznania dotacji na skutek przeprowadzonego konkursu ofert. Ponadto realizuje procedurę konkursu prezydent w ocenie komisji zrealizował swoje uprawnienia i obowiązek realizując to przez powołanie komisji, która stała się organem pomocniczym i nie zmieniła w
fakt i nie zmieniło to faktu, że prezydent jest organem właściwym w tej sprawie. Pracownik Urzędu Miasta Poznania wytypowany przez dyrektora wydziału zgodnie z zarządzeniem prezydenta dotyczącym procedury konkursowej nadal realizuje obowiązki organu, a zatem prezydent nie złamał przepisów podziału czy wyznaczania zakresu oceny komisji i pracowników merytorycznych. Ponadto podnoszony brak kontroli to uważamy, że komisja jest to ciało doradcze. Ono nie jest w hierarchii podporządkowane, czyli prezydent nie ma uprawnień nadzorczych wobec komisji, ale należy pamiętać, że to prezydent ostatecznie przyznaje dotacje i pomimo, że komisja jest niewiążąca, prezydent bierze ją pod uwagę, a więc pośrednio kontroluje cały proces działania komisji. Mając na uwadze powyższe, rekomenduję Państwu radnym uznanie obu skarg żłobka Kreatywne Maluszki na prezydenta miasta Poznania za bezzasadne z przyczyn wyżej wymienionych, które stanowią obszerne wyjaśnienia, a także są poparte opinią prawną radcy prawnego, o które Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia dodatkowo poprosiła. Również opinie w świetle zgromadzonego materiału nie znajdują potwierdzeń w opinii. Zarzuty nie znalazły odzwierciedlenia w stanie faktyczno-prawnym sprawy. W związku z tym proszę o uznanie obu skarg za bezzasadne.
Dziękuję bardzo. Te skargi zostały przygotowane przez Komisję Polityki Społecznej. W związku z tym mają ich pozytywną opinię oczywiście. Otwieram dyskusję nad tymi oboma projektami uchwały. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Z całym szacunkiem i dla pani przewodniczącej Haliny Owsiannej, i dla radcy prawnego, autora opinii, obie te skargi pokazały nam wiele nieprawidłowości w procedurze konkursowej, pewne wątpliwości też co do składu tej komisji, chodzi o powiązania członków z organizacji pozarządowych zgłaszającymi oferty. Wskazano też na czas, który realnie uniemożliwiał rzetelne przeanalizowanie wszystkich bodajże 70 ofert. Wskazywano też na to, że praktycznie w tym czasie nie była możliwa żadna lokalna wizja, żeby sprawdzić wątpliwości co do podawanych danych. Przy okazji w czasie posiedzeń komisji, zresztą podobnie z tego, co słyszałem, nie byłem, ale z tego, co słyszałem, podobnie było też na komisji rewizyjnej, okazało się, że jakby praktyka stosowana po tych konkursach, a wydaje się, że jakoś milcząco zakładana przy przystępowaniu do nich, sprowadzała się do tego, że z jednej strony w konkursach wygrywały oferty, które podawały takie kwoty, których oczekiwało miasto. Z drugiej strony równolegle przygotowywane były podwójne umowy dla rodziców na dodatkowe kwoty, co jakby cały sens i uczciwość tego postępowania stawia pod znakiem zapytania. Od początku, bo to przecież było już w zeszłym roku też i w tym roku, wskazywałem na to, że ta procedura konkursowa do niczego dobrego nie doprowadzi. W tej chwili protezuje się ją poprzez taki dość kuriozalny zabieg, że ci, którzy dostali w poprzednim konkursie dofinansowanie, to mogą inną drogą dostać pieniądze poprzez rodziców, żeby rodzice nie byli poszkodowani przez to, że żłobek, który wybrali, nie wygrał kolejnego konkursu. To stawia całą sprawę na głowie. Wydaje mi się, że zarzuty te były zasadne i stąd moja zdecydowana opinia inna niż opinia komisji.
wsparta opinią radcy prawnego. Uważam, że te skargi były zasadne. Dziękuję.
Dziękuję. Nim dalej udzielę głosu, ja muszę Państwa radnych poprosić jeszcze raz o decyzję w sprawie czasu trwania dzisiejszej sesji. Tam co prawda jest sporo punktów, bo ich jest chyba 8, ale z tego co pamiętam na Komisji Oświaty one wszystkie były, to są formalne rzeczy i były zaopiniowane mniej więcej w kwadrans, więc jeśli poza uchwałą skargową, jeśli byśmy się zgodzili, żeby jednak przedłużyć o czas potrzebny do zrealizowania tego porządku obrad, to powinniśmy w niedługim czasie to naprawdę zrealizować i to powinno być dobrze. Dlatego stawiam taki projekt i pytam, czy jest głos przeciw. Który pierwszy? Pan Przemysław Aleksandrowicz zgłaszał się pierwszy. Proszę włączyć mikrofon panu radnemu Aleksandrowiczowi.
Dziękuję. Ja co do zasady jestem przeciwny przedłużaniu sesji. Uważam, że jakość pracy naszej wtedy bardzo spada. Wydaje mi się, że przy poprzedniej uchwale no to akurat było dla nas korzystne, ale generalnie wydaje się, że nie do końca wtedy możemy sprawnie funkcjonować, a tu powiem tak, są tam dwa zagadnienia, jedno dotyczące szkoły juniorów, drugie dotyczące praktycznych skutków zmian w oświacie. Oczywiście można powiedzieć, że te pozostałe 8 uchwał mogą być w jakiś sposób wspólnie omówione, ale i tak muszą być osobno głosowane, a podejrzewam, że dyskusja nad tymi projektami, które nam jeszcze zostały, zajmie nam jednak mimo wszystko więcej niż prognozowane przez pana przewodniczącego 20 czy 30 minut. Dlatego jestem przeciwny.
Tak, ale proszę wziąć pod uwagę, że w innym sytuacji będę musiał dokończenie sesji w przyszły wtorek zwołać po prostu dla tych kilku. Dobrze, ale to nie ja jestem winny dotrzymaniu słowa, tylko przewlekłość dyskusji na przykład w niektórych sprawach czasami. Poddaję pod głosowanie wniosek o przedłużenie o czas niezbędny, żeby jednak skończyć dzisiaj tą sesję. Bardzo proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o podanie wyniku. 19 za, 6 przeciw, 5 wstrzymujących. Jeszcze troszkę popracujemy wspólnie zatem, a głos ma w tej chwili pani radna Joanna Frankiewicz, która już zdaje się zaraz wychodzi. Bo głosowała przeciw.
Ja chciałam tylko nadmienić, bo tą informację jestem winna Państwu, że na ostatnim posiedzeniu Komisja Rewizyjna przyjęła protokół kontroli konkursu żłobkowego, w którym większość zarzutów podniesionych w tej skardze znajduje potwierdzenie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To były ostatnie głosy w dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Najpierw w punkcie 17a projekt uchwały PU 1182/17. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. Jeszcze chwilę, tak? Proszę o podanie wyniku. 13 za, 13 przeciw. Rada uchwały nie podjęła. I druga uchwała w punkcie 17b. Projekt uchwały PU 1183/17. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o podanie wyniku. 13 za, 13 przeciw. Rada uchwały również nie podjęła. Przystępujemy do realizacji punktu 18. Projekt uchwały PU 1163 uchylający uchwałę Rady Miasta Poznania z 23 lutego 2016 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 83 Łajery imienia Emilii Waśniowskiej w Zespole Szkół nr 4 w Poznaniu przy ulicy Brandsztetera, dla której organem prowadzącym jest miasto. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, szanowni państwo, uchwała dotycząca uchylenia uchwały, którą państwo podjęliście w 2016 roku, dotyczy szkoły Łejery, która jest w nowych okolicznościach, powstała szkoła 6-letnia i w związku z tym prosiłbym o uchylenie tej uchwały, bo szkoła z dniem 1 września normalnie funkcjonuje i normalnie może funkcjonować.
Dziękuję.
Proszę. 8-letnia, przepraszam. 8-letnia.
Komisja Oświaty zaopiniowała pozytywnie. 9 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Czy ktoś chciałby uzupełnić opinię komisji? W imieniu komisji, zabrać głos w imieniu klubu, w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Proszę państwa, kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, przy jednym wstrzymującym. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 18, punkt 19 i rozumiem, że punkty od 19 do 26, tak, to jest 8 projektów uchwał, można omówić łącznie.
Tak jest.
Bardzo proszę, panie
Szanowni
dyrektorze.
Państwo, te uchwały, o których za chwileczkę powiem, dotyczą stwierdzenia przekształcenia. Rada Miasta Poznania do 30 listopada tego roku ma obowiązek przyjąć stwierdzenie przekształcenia. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę Prawo Oświatowe, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzący dotychczasowe szkoły stwierdza do 30 listopada w drodze uchwały ich przekształcenie i przedstawię państwu, jakie szkoły w tym przekształceniu są. Są to wszystkie szkoły, które 1 września 2017 roku przekształcone zostały w 8-letnie szkoły podstawowe. Tych szkół mamy 58. 10 zespołów szkół, które przekształciły się w szkoły podstawowe, to są tylko te szkoły, proszę państwa, które były w zespołach, gdzie było gimnazjum i szkoła podstawowa. Szkoły specjalne podstawowe, które przekształciły się z 6-letnich w 8-letnie, takich szkół mamy 10. Szkoły przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w szkoły przysposabiające do pracy, takich szkół mamy 6. Zespoły szkół specjalnych w szkoły podstawowe specjalne, 3 takie szkoły. Zespół szkół gimnazjalno-zawodowy numer 42, który przekształcił się w branżową szkołę pierwszego stopnia numer 42. Przekształcenie zasadniczych szkół zawodowych w branżowe szkoły pierwszego stopnia, takich szkół mamy 19 i szkoły policjalne w szkoły policjalne, takich szkół mamy 24 szkoły. Bardzo proszę szanownych państwa radnych o podjęcie uchwał, których jest po prostu zasadne.
Dziękuję bardzo. To jest 8 uchwał w punktach od 19 do 26. O kolejnych numerach, tak jak to jest wyszczególnione. Wszystkie te uchwały, wszystkie te projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie przez Komisję Oświaty i Wychowania. Wszystkie w stosunku głosów 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Identycznie. Czy ktoś w imieniu Komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Pan Radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Z racji ilości tych uchwał zdaje się, nie zawsze, wszystkie głosy były za, to nie zawsze było 9.
Sprawdziłem. Czy,
tak? Było.
Sprawdziłem.
Okej, okay, dobrze.
Nie powiedziałbym, gdybym nie sprawdził.
Dobrze. To rzeczywiście są uchwały formalne potwierdzające zmiany, które się dokonały. Myśmy mieli pewne pytania, na te pytania padły odpowiedzi. Pytaliśmy, czy jakichś szkół tam nie pominięto. Dowiedzieliśmy się, że części nie musieliśmy już potwierdzać, a gdzieś tam nie był skserowany jakiś załącznik, który potem został dokserowany. Także wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione i myślę, że z czystym sumieniem możemy głosować za tymi uchwałami. Będzie to głos formalny wyłącznie, ale potrzebny, żeby tę procedurę zamknąć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos w odniesieniu do tych 8 uchwał w imieniu klubu czy w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń, zatem przystępujemy do głosowań po kolei. W punkcie 19 projekt uchwały PU 1164 łamane na 17 głosujemy, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Proszę o głosowanie. Proszę o wynik. 29 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. W punkcie 20 projekt uchwały PU 1165 łamane na 17. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. W punkcie 21 projekt uchwały PU 1166 łamane na 17. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. W punkcie 22 PU 1167 łamane na 17. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. W punkcie 23 projekt uchwały PU 1168 łamane na 17. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o wynik. 29 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. To był punkt 23. W punkcie 24 PU 1169 łamane na 17. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o wynik. 29 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. W punkcie 25 projekt uchwały PU 1170 łamane na 17. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o wynik. 28 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. I w punkcie 26 projekt uchwały PU 1171 łamane na 17. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Poproszę o podanie wyniku. 29 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo. Zamykam punkt 26.
Gdybyśmy mieli wszystkie szkoły oddzielnie głosować, to ich by było około 120, czyli 120 głosowań. Także bardzo serdecznie dziękuję, że mogliśmy to zrobić i zgrupować.
Dziękujemy bardzo. Przystępujemy do punktu 27. Informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Ta informacja została w dniu wczorajszym przekazana Państwu radnym w formie elektronicznej, także kto chciał, się już nią zapoznał. Rozumiem, że Pan Prezydent przedstawi, czy Państwo radni uznają, że się zapoznali z tym, tak? Wobec, czy jest głos sprzeciwu wobec takiej wersji wydarzeń? Sprzeciwu nie ma, w związku z tym uznaję, że punkt 27 został zrealizowany. Punkt 30, wolne głosy i wnioski. Pani radna Ewa Jemielity, bardzo proszę. Ale zniknęło coś. Jeszcze raz proszę się zgłosić w takim razie.
Raz, dwa. O, już mnie słychać. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący.
Wolny głos to nie jest jednominutowy głos, więc...
Chciałam się zwrócić do pana prezydenta miasta Poznania w sprawie wniosku Rady Osiedla Nowe Winogrady Południe o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na siedlu Przyjaźni w kwartale ulic Księcia Mieszka I, Alei Solidarności, ulicy Rylejewa i ulicy Hercena w Poznaniu. Została sporządzona analiza zasadności i uznano, że ten plan powinien zostać sporządzony, także ten wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Natomiast od tego czasu nie podjęto żadnych działań, dlatego zwracam się do pana prezydenta z wnioskiem, aby działania w sprawie sporządzenia miejscowego planu dla tego terenu zostały podjęte jak najszybciej. Gdyby to nie było możliwe, chciałbym prosić o ewentualne uzasadnienie na piśmie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Chęć zabrania głosu też zgłosiły dwie panie. W tym punkcie pani Zielińska, czy jest na sali? Jest pani, tak? To bardzo proszę. I później pani Sobieraj. Proszę? To nic o tym nie wiem. Ja wiem o pani Sobieraj. Dobrze, to proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie.
Do celów protokolarnych proszę się tylko przedstawić, żeby to zostało zanotowane.
Tak jest. Szanowni radni, nazywam się Joanna Zielińska i jestem mieszkanką Poznania. Występuję przed państwem jako przedsiębiorca prowadzący żłobek oraz wiceprezes Stowarzyszenia Niepublicznych Żłobków i Przedszkoli Poznańskie Maluchy. Ostatni rok spędziłam na walce o sprawiedliwsze traktowanie rodziców do lat 3 i właścicieli żłobków. Miasto Poznań przeznaczyło 15 milionów na rok na opiekę żłobkową. Jest to jedna z najwyższych kwot przeznaczonych na ten cel w Polsce. Wszyscy jesteśmy wdzięczni i dumni. Spowodowało to wzrost zainteresowania tą formą opieki. Również dzięki staraniom właścicieli zwiększał się poziom zaufania. Rodzice coraz chętniej oddawali dzieci do żłobków, a co za tym idzie, bez obawy o swoje pociechy, szybciej wracali do pracy. Cel został osiągnięty. Efektem było zwiększenie zapotrzebowania na miejsca, a co za tym idzie, powstanie nowych placówek. Ta sytuacja wymaga dogłębnego przemyślenia sposobu dofinansowania. Czy miasto chce wspomóc rodziców, czy wybrane jednostki opiekuńcze? Od czasu, kiedy nie zostały dofinansowane wszystkie miejsca, forma dotychczasowa stała się formą dofinansowania miejsc w żłobkach, a nie wsparciem rodziny. Coroczne konkursy stały się powodem problemów wszystkich, zarówno rodziców, jak i właścicieli żłobków. Konkurs ogłoszony pod koniec 2016 roku okazał się krzywdzący dla wielu osób. Rodzice o wynikach dowiedzieli się 27 grudnia. Część z nich dowiedziała się, że dofinansowanie zostało im zabrane i przydzielone pustym miejscom, często w żłobkach, które nie działały na dzień ogłoszenia wyników. Rodzice mieli 3 dni na podjęcie decyzji, czy przenieść dziecko i narażać je na problemy adaptacyjne oraz, że za 12 miesięcy sytuacja może się powtórzyć, czy też dokonają czasem trudnych zmian w budżecie rodzinnym i zapłacą pełne czesne. Nie ukrywam, iż dla właścicieli również to był szok. Większość przetrwała ten rok, rezygnując z dochodów, licząc na poprawę sytuacji. Sam konkurs spowodował wiele nadużyć, nadinterpretacji. Warunki już na etapie oceny nie były przestrzegane. W ciągu roku wyniknęło wiele nieuczciwości, co potwierdziła w protokole komisja rewizyjna powołana do kontroli konkursu. Przez cały rok jako stowarzyszenie prowadziliśmy rozmowy z radnymi, z prezydentem Solarskim, przedstawiając argumenty i dowody, że konkurs w takiej formie jest nieudany i że nie da się go udoskonalić takim sposobem, jakim zamierzano to zrobić. Czyli postawić maksymalnie zaostrzone i wygórowane warunki, które realnie są trudne do spełnienia, co ma skutecznie zniechęcić właścicieli żłobków, uniemożliwić im przystąpienie do konkursu, a rodzicom utrudnić dokonanie wyboru najlepszej placówki dla ich dzieci. W naszej ocenie już wiemy, że nowy konkurs będzie nieporozumieniem. Po pierwsze, ogłoszenie wyników następuje do 30 grudnia. Sytuacja powtarza się. Bon, o którym wspominały panie radne w mediach, otrzymają tylko dzieci, które miały dofinansowanie w 2017.
A co z tymi dziećmi, którym zabrano dofinansowanie w 2017? A rodzice, żeby nie narażać dziecka, nie przenieśli do dotowanego żłobka, licząc na zmianę w następnym roku. Jeden z warunków konkursu mówi: jeżeli w terminie do 7 marca zleceniobiorca nie zrekrutuje zadeklarowanej w ofercie liczby dzieci, zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedniego zmniejszania dotacji. Dokonanie rekrutacji zwiększającej liczbę dzieci w terminie późniejszym nie będzie skutkować zwiększeniem kwoty dotacji określonej w treści aneksu do umowy. Nasuwa się jeden wniosek. Rodzicu, nie masz szans na dotację, jeśli chcesz wrócić do pracy po 7 marca. Co z dziećmi ze żłobka, któremu zostanie odebrane dofinansowanie z powodu na przykład niedotrzymania warunków umowy? Ukarany zostanie rodzic. Na tym etapie pewne przesłanki wskazują, że przesądzone jest już, kto otrzyma dotację. Jakie? Choćby dodatkowe 10 punktów za posiadanie dotacji w bieżącym roku. Chcę wiedzieć, jak ma się ten warunek do zasady równości przedsiębiorców. Lub też stwierdzenie jednej z radnych na temat rodziców, którzy pozostali w żłobkach, którym odebrano dotację. Cytuję: jak mogli płacić przez cały rok, to znaczy, że ich stać. Aby nie pozostawić złudzeń, szanowni twórcy konkursu oraz inspektorzy sprawujący kontrolę, już znaleziono sposoby na obejście nadmiernie wygórowanych warunków. I za chwilę znowu wrócimy do podstawowego wniosku. To rodzic, będący codziennym świadkiem sposobu opieki oraz widząc szczęśliwe dziecko, jest najlepszym kontrolerem żłobka. Szanowni radni, jesteście naszymi przedstawicielami, nasze dobro, dobro mieszkańców powinno przyświecać waszej pracy. Nie chcemy takich konkursów. Pieniądz powinien iść za dzieckiem, a rodzic mieć prawo wyboru i pewność, że wsparcie będzie miał przez cały okres pobytu pociechy w żłobku. System powinien być przejrzysty, a stosowane w tym zakresie rozwiązania nie powinny budzić wątpliwości, kontrowersji, a przede wszystkim winny być legalne w świetle obowiązującego prawa. Na koniec chciałabym podkreślić, że w imieniu stowarzyszenia oraz rodziców chcemy zaprotestować przeciwko takiemu sposobowi dofinansowania żłobków. Dziękuję.
Czy jest na sali pani Sobieraj? To bardzo proszę. Proszę? Bardzo proszę.
Dobry wieczór Państwu. Beata Sobieraj, Stowarzyszenie Żłobków Niepublicznych. Szanowni Państwo, zdajemy sobie sprawę z tego, iż jesteście już zmęczeni tematem dofinansowania opieki żłobkowej w naszym mieście. Jednak uważamy, że jest to ostatni moment, aby pochylić się nad tym tematem. Co roku ogłoszenie konkursu spotyka się z bardzo żywą reakcją osób zainteresowanych. To jest przede wszystkim rodziców dzieci posyłających dzieci do żłobka oraz właścicieli i pracowników placówek świadczących usługi opiekuńcze. Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Żłobków Prorodzina od dłuższego już czasu wskazuje, iż fakt ogłoszenia konkursu jest niezgodny z zapisami ustawy żłobkowej i narusza szereg elementarnych zasad, w tym zasady i prawa zagwarantowanego w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Postulujemy o przyjęcie przez Radę Miasta uchwały określającej zasady finansowania miejsca w żłobkach niepublicznych. W petycji, którą złożyliśmy w czerwcu jako przedsiębiorcy, we wrześniu jako rodzice, a w listopadzie jako pracownicy żłobków niepublicznych, prosiliśmy o zajęcie stanowiska w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Miasta Poznania, która określałaby wysokość, zasady oraz sposób rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy. Niestety ze strony Rady Miasta jest, wydaje nam się, brak woli do dyskusji, ponieważ nic w tej sprawie się nie zadziało, o czym byśmy wiedzieli. W budżecie miasta Poznania na rok 2016 łączna kwota przeznaczona na 12 miesięcy funkcjonowania żłobków publicznych wynosiła blisko 22 miliony, a w tym około 1,5 miliona jest z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Mówimy tutaj o utrzymaniu 1262 miejsc. Na 2018 rok w budżecie miasta Poznania kwota zaplanowana na dofinansowanie miejsc w żłobkach niepublicznych na 20 miesięcy wynosi 25 milionów, a mówimy tutaj o blisko 2800 miejscach. Szanowni Państwo, dofinansowanie prywatnej opieki żłobkowej na 20 miesięcy równa się 25 milionów dla 2800 miejsc, a dofinansowanie opieki publicznej na 20 miesięcy około 38 milionów na 1263 miejsca. W stosunku do wyżej wymienionych form opieki miasto stosuje niestety podwójne standardy. Dofinansowanie w różnej wysokości, ale opłaty pobierane od rodziców w równej wysokości i jakość opieki w równej wysokości. Ponadto udział w konkursie wyłącza możliwość finansowania z budżetu placówek niepublicznych niektórych projektów i kosztów, w tym między innymi remontów, pożyczek, kosztów kredytów zaciąganych na utworzenie i wyposażenie placówek. Prosimy, wskażcie nam, z jakich źródeł mielibyśmy pozyskać środki na finansowanie tych pozycji. Wracając do obiecanej uchwały, do tej pory radni zaangażowani w temat dofinansowania opieki żłobkowej twierdzili, iż niemożliwym jest ustalenie budżetu na poziomie wyższym niż dofinansowanie do 1800 miejsc, ponieważ przekonywali, że muszą dofinansować cały żłobek, a nie tylko miejsca zajęte przez dzieci, jak to ma miejsce na przykład w przedszkolach i o czym wielokrotnie mówiliśmy, że zamrożą zbyt dużą ilość budżetowych pieniędzy, że aż tu nagle okazuje się, że można zamrozić blisko 25 milionów na 2 lata. Szanowni Państwo, jednym z koronnych argumentów radnych za kontynuacją dofinansowania opieki żłobkowej w formie konkursu i brak chęci podjęcia uchwały jest chaos, kłótnie i nieprawidłowości pojawiające się w żłobkach. Chaos i kłótnie? Tak, oczywiście, generuje je konkurs. Ciekawe, szanowni Państwo, jak zachowalibyście się, gdyby od jutra część z Państwa straciła pracę bez okresu wypowiedzenia i bez odprawy? Nieprawidłowości? Po to są kontrole, aby je wyłapywać i zalecić ich naprawę. Lektura protokołów pokontrolnych i lista uchybień ze wszystkich żłobków publicznych i niepublicznych jest podobna. Z tą różnicą, iż żłobek miejski dostaje zalecenia do usunięcia w miarę możliwości finansowych, a żłobek prywatny do usunięcia w terminie 7 dni. Niestety jedyną odpowiedzią władz naszego miasta, jaką uzyskujemy na wyżej wymienione argumenty, jest odpowiedź pana prezydenta Solarskiego. Jak się nie podoba to przedsiębiorcy, to przecież nie musi brać udziału w konkursie. Kogo chcecie Państwo ukarać? Przedsiębiorców czy rodziców dzieci posyłających dzieci do żłobka? Cóż, nie podoba się to nie tylko przedsiębiorcom, ale także rodzicom i pracownikom. Głos wyrażony w formie blisko 2000 petycji, które złożyliśmy do Rady Miasta o przyznanie dotacji na zasadzie uchwały, a nie konkursu, spotkał się z brakiem odzewu. Podobnie jak głos miliona osób opowiadających się przeciwko reformie oświaty pani minister Zalewskiej. Czy widzą Państwo analogię? Czy faktycznie nie interesuje Państwa głos suwerena, a w tym przypadku mieszkańca miasta Poznania? Nowelizacja ustawy żłobkowej oraz projekt nowego rozporządzenia w sprawie warunków lokalowych i sanitarnych jasno pokazuje kierunek, w jakim należy dążyć, umożliwiając jak największej liczbie rodziców małych dzieci dostęp do opieki żłobkowej. Służyć mają temu złagodzenie przepisów o warunkach lokalowych, jakimi mają odpowiadać żłobki i kluby dziecięce, wydłużenie czasu pracy klubów dziecięcych oraz zwiększenie ilości dzieci mogących w takich klubach przebywać. Kolejną propozycją nowelizacji ustawy było zwiększenie ilości dzieci przypadających na jednego opiekuna. Tutaj, mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo dzieci, przedstawiciele naszego Stowarzyszenia Żłobków Prorodzina, jako strona dialogu społecznego, będąc kilkakrotnie na rozmowach o ministra Bartosza Marczuka, wyraziliśmy zdecydowane nie, co doprowadziło do usunięcia tego zapisu z projektu ustawy. Kompletnie chybiony według nas jest argument mówiący o tym, że tylko poprzez konkurs miasto ma wpływ na jakość świadczonych usług. To nieprawda. Wpływ na jakość świadczonych usług ma tylko i wyłącznie klient, czyli rodzic dziecka. Jeśli rodzic ocenia jakość świadczonych usług na zadowalającym poziomie, to wybiera ten, a nie inny żłobek. Nie odwrotnie. Szanowni Państwo, o jakiej jakości w ogóle chcecie z nami rozmawiać? Wymagacie od nas świadczenia usług na najwyższym poziomie, jednocześnie ograniczając nam możliwość różnicowania opłat za pobyt dzieci w naszych placówkach. Odnosimy wrażenie, że dążycie Państwo do tego, aby każdy żłobek niepubliczny był tylko przechowalnią, a nie miejscem rozwoju i edukacji dzieci. Chcecie, aby ceny w żłobkach niepublicznych zrównane były z cenami żłobków miejskich, nie oglądając się na ogromną różnicę w środkach finansowych, jakimi dysponują te dwa rodzaje placówek. Nie bierzecie pod uwagę okoliczności takich jak małe grupy, ponadto ponadustawowa ilość kadry przypadającej na jedno dziecko, bogactwo i różnorodność zajęć, wysokie czynsze najmu oraz wiele innych. Nie bierzecie Państwo pod uwagę, że w kryteriach konkursowych nie ma w ogóle takiej pozycji jak remont. Jest dla nas niezrozumiałe, jak możecie od nas wymagać, abyśmy utrzymywali wysoki standard usług, jednocześnie ograniczając nam budżet na remont. Nie wyobrażamy sobie, abyśmy nie mieli ich przeprowadzać przez najbliższe 20 miesięcy. Wymagacie od nas, abyśmy zaplanowali wydatki na 8 miesięcy 2019 roku, nie dopuszczając jakichkolwiek zmian opłat od rodziców? Zastanawiamy się głęboko, czy aby żyjemy w tej samej rzeczywistości. Czy radni nie posiadają wiedzy na temat corocznych zmian cen mediów, wyżywienia, wynagrodzeń, w tym płacy minimalnej na 2018 i 2019 rok? Szanowni Państwo, nie będę zanudzała Państwa omówieniem pozostałych kryteriów konkursu, natomiast chciałabym poruszyć jeszcze jedną sprawę. Od marca pracuje komisja rewizyjna, której zadaniem było zbadanie nieprawidłowości w organizacji konkursu na rok 2017. Jakie wnioski tej komisji? Jednym z nich jest jak najszybsze odstąpienie od formuły konkursu, która przy tej ilości składanych ofert nie tylko nie zapewnia możliwości rzetelnej ich oceny przez komisję konkursową, ale też generuje opisane nadużycia ze strony oferentów. Pragnę tylko sprostować, iż te nadużycia, o których pisze pani radna Frankiewicz w swoim raporcie, nie potwierdziły się, a placówki, które jakoby miały dopuszczać się nadużyć, po wnikliwych kontrolach Wydziału Zdrowia otrzymały protokoły pokontrolne nie stwierdzające rażących uchybień w realizacji zadań powierzonych przez miasto. Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie przykro, iż placówki niepubliczne, a w szczególności prowadzący je przedsiębiorcy i pracujący w nich pracownicy, nie są postrzegani jako partnerzy w realizacji zadania miasta i założeń poznańskiego programu opieki nad dziećmi do lat 3, a jedynie jako kłoda u nogi, którą trzeba dofinansować. Krzywdzącym jest również fakt, iż wynagrodzenie dyrektora publicznej placówki postrzegane jest jako należne i uczciwe, a zarobek właściciela prywatnej placówki jako nieuzasadniony i nienależny. Wielokrotnie właściciel placówki jest opiekunką, sprzątaczką, złotą rączką, ogrodnikiem, zaopatrzeniowcem, dyrektorem i jeszcze wieloma innymi osobami w jednym. Pracuje przez co najmniej 12 godzin na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Angażuje w swój biznes całą swoją rodzinę, ale to zdają sobie sprawę z tego tylko ci radni, którzy prowadzą własne firmy. Od 2011 roku, szanowni Państwo, stworzyliśmy jako przedsiębiorcy prywatni w Poznaniu blisko 3000 miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych. W większości za własne pieniądze, często na kredyt, którego teraz nie pozwala nam się rozliczać w osiąganych przychodach. Powiem jasno, zarówno my, przedsiębiorcy, nasi pracownicy i rodzice mamy dość tej huśtawki. Chcąc być rzetelnym, nie podpisujemy nowych umów z rodzicami na 2018 rok, bo nie wiemy, czy otrzymamy dofinansowanie. Nie przedłużamy umów z pracownikami, bo nie wiemy, czy otrzymamy dofinansowanie.
Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, że długość wypowiedzi w każdym punkcie sesji nie powinna przekraczać 7 minut.
Kończę już.
Pani już dobiega do 12.
Kończę już. Nie mam praktyki w tej kwestii, więc dlatego może jest to tym spowodowane. Na koniec pragnę tylko dodać, iż w nadchodzącym roku prawie 700 miejsc nie otrzyma dofinansowania. Fundujecie sobie Państwo nie wiem już, którą powtórkę z rozrywki, kiedy to rodzice z dnia na dzień zostaną znowu bez dofinansowania. I nie bierzemy tutaj pod uwagę tego miliona, co podobno państwo macie zarezerwowane w budżecie, ponieważ starczy on na dofinansowanie raptem niecałych 3 miesięcy. Dlatego jako prezes Stowarzyszenia Żłobków Niepublicznych wnoszę o odwołanie konkursu na ten rok i przyznanie dotacji na zasadzie uchwały. Dziękuję państwu serdecznie.
Jeszcze pani chciała zabrać głos, tak? Bardzo proszę. Proszę się też przedstawić, żeby w protokole to było odnotowane.
Dzień dobry państwu. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Witam pana prezydenta i wszystkich państwa. Proszę państwa, nazywam się Kinga Kmieć-Kowiak. Jestem psychologiem, psychoterapeutą, ale przede wszystkim jestem rodzicem 2-letniej dziewczynki. I z tego miejsca chciałam zapytać państwa, kto z państwa jest rodzicem. Drodzy państwo, chciałam po prostu powiedzieć, jak my rodzice, ponieważ jestem delegatką grupy rodziców, która w tym roku ze żłobka, który nie dostał dotacji i w przyszłym roku nie wiemy, jak to będzie wyglądać, chciałam wam powiedzieć, jak się czujemy. My rodzice nie wiemy znowu, czy w następnym roku nasz żłobek dostanie dotację, ponieważ wyniki są, czy jakikolwiek żłobek dostanie dotację, czy który, wyniki są 30 grudnia 2017, więc trudno nam jest zaplanować jakikolwiek budżet i dalsze działanie i myślenie, jakby gdzie wysłać nasze dziecko, tak? Warunki konkursu w tym momencie na dzień dobry są już niesprawiedliwe, ponieważ 10 punktów mniej dostają żłobki, które nie miały dotacji w 2017 roku, więc jakie one mają szanse? Dotacja, która miała być przeznaczana dla naszych dzieci, jest przeznaczana i uwarunkowana oceną żłobka. Rodzice, czyli ci z nas, którzy będą chcieli oddać dzieci po 7 marca, nie mają szans, jeśli nie zwolnią się miejsca w danym żłobku. Nie rozumiemy też, proszę państwa, dlaczego została zachowana formuła konkursu w tej sprawie, pomimo tego, że ona się nie sprawdziła. I byliśmy również my jako rodzice w czerwcu na sesji i słyszeliśmy, była bardzo burzliwa debata, słyszeliśmy od państwa, że będziecie dyskutować na ten temat, że będziecie myśleć, jak to zrobić. I bardzo dużo tutaj było rozmawiania na ten temat w urzędzie, natomiast nie wynikło z tego nadal nic, nie zmieniono nic. Proszę państwa, nie rozumiemy, dlaczego nie został wprowadzony bon edukacyjny. Bon, który idzie za dzieckiem. Rozumiemy, że w tym momencie pojawia się w 2018 roku możliwość wprowadzenia tego uchwałą, a więc macie państwo instrumenty prawne. Może warto jeszcze o tym pomyśleć. Wtedy byłoby to sprawiedliwe, ponieważ każdy z nas wiedziałby, jak zaplanować nasz budżet. Każdy z nas, kto dzisiaj tutaj płaci podatki w Poznaniu, jest mieszkańcem Poznania, miałby tą możliwość, że wysłałby swoje dziecko do żłobka A, a nie do żłobka B, który jemu się podoba i tam miasto dałoby te pieniądze. Nie rozumiemy tego, państwo mówicie, była dotacja w tym roku 600 zł na dziecko. Rozumiem tylko, że to nie wszystkie dzieci dostały i w przyszłym roku prawdopodobnie dostaną też te same dzieci, a nasze na przykład nie dostaną. I jest to moim zdaniem dość niesprawiedliwe. Proszę państwa, my jako rodzice chcemy mieć możliwość wyboru żłobka dla naszego dziecka. Nie chcemy być dzieleni na tych, którzy żłobki dostali, których dotacje żłobki dostały i na tych, którzy nie dostali. Mam sąsiada, który wysyła dziecko do żłobka, płaci tak samo, tak jak ja tutaj podatki w Poznaniu. I jakby jest to dzielenie społeczeństwa, jest to dzielenie też nas, rodziców. Już w tym momencie są 2 stowarzyszenia, które walczą o te dotacje dla żłobka. Jest to jakby z punktu widzenia społecznego dzielenie też środowiska społecznego, proszę państwa. Pracowałam przydzielając dotacje państwowe, z pieniędzy państwowych, budżetowych, jako specjalista pracy rodzinną przez kilka lat w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w innym województwie. Nie mieliśmy nigdy takiej sytuacji. Naprawdę jako rodzic chciałam wam powiedzieć z tego miejsca, że jesteśmy bardzo rozczarowani i wyrażamy tutaj sprzeciw, a jednocześnie słuchałam i czekałam tutaj na państwa uwagę 6 godzin, kiedy moje dziecko siedzi z nianią.
i bardzo liczę na to, że Państwo to przemyślicie i liczę na to, że odwołamy się do Państwa przyzwoitości i przemyślenia jeszcze raz tej sytuacji, bo naprawdę jest to bardzo trudna sytuacja dla rodziców. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, bo wiem, że jesteście Państwo już zmęczeni, wykończeni po całym dniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Przewodniczący.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
No nie mówię 57 sekund, dobrze. Te głosy potwierdzają to, co już mówiłem też przy okazji debaty budżetowej. Konkurs jest rozwiązaniem złym. Gdybyśmy zdecydowali się na bon opiekuńczo-wychowawczy w wysokości 400 zł, kosztowałoby to budżet miasta niespełna 40 milionów. Gdybyśmy zdecydowali się na bon opiekuńczo-wychowawczy w kwocie 500 zł, kosztowałoby to budżet miasta 50 milionów, niespełna, ale byłaby jedna podstawowa różnica. Dotyczyłby on 100% rodziców, dzieci w wieku od roku do lat 3, natomiast w tej chwili dotyczy około 20% lub nieco ponad 20% tych rodziców, którzy korzystają z opieki żłobkowej, a na dodatek rzeczywiście generuje spory, sytuacje prawnie wątpliwe, skargi, zarzut niesprawiedliwego traktowania i przedsiębiorców, i rodziców. Jest to rozwiązanie konfliktogenne i powtarzam, fundamentalnie niesprawiedliwe. Nie przyjmuję uzasadnienia, że w budżecie miasta, które liczy 3,5 miliarda złotych w dochodach i 3,9 miliarda złotych w wydatkach, nie można było zaplanować kwoty 40 milionów. To jest tylko kwestia braku woli. Nie było woli, żeby przyjąć rozwiązanie sprawiedliwe, wspierające wszystkich rodziców dzieci do lat 3. Dziękuję.
Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. Zamykam punkt 30. Punkt 31. Zamykam dzisiejszą sesję Rady Miasta Poznania. Dziękuję Państwu za udział. Dobra.